Studio Rozmów Niedokończonych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Te słowa mówi ojciec Wacław. Dziś rozmawiamy na temat nowego człowieka i świata neomarksistowskiego. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie doktorze, w naszym telewizyjnej części programu bardzo mocno zastanawialiśmy się nad tym tematem, dotykaliśmy go, próbowaliśmy w jakiś sposób pokazać to, czym jest ten nowy człowiek i w jaki sposób ma wyglądać ten nowy, w cudzysłowie możemy powiedzieć, świat neomarksistowski. No ale teraz część radiowa, też część radiosłuchaczy nie słuchała, czy nie oglądała z racji tego, że w radiu trwała nowenna. Więc zróbmy takie krótkie resume. Zacznę od tego samego pytania. Czy według tej nowej teorii, czy według tego nowego sposobu patrzenia na świat, tego świata neomarksistowskiego, będziemy mogli dalej mówić o homo sapiens, takiego jakiego znamy, czy jednak chodzi o to, żeby stworzyć zupełnie nowego człowieka?
Wiele razy padło słowo nowy, natomiast tak naprawdę nie mówimy o jakiejś zupełnie nowej ideologii, tylko rzeczywiście o ideologii neomarksistowskiej. Marksizm od ponad 100 lat obecny w naszej historii, sprawca bardzo wielu nieszczęść. Coś, co wydawało nam się jeszcze niedawno, że przeżyliśmy jako pokolenie, że po upadku Związku Radzieckiego marksiści odejdą na zasłużony śmietnik historii, a okazuje się, że ta ideologia przetrwała całkiem nieźle na Zachodzie, szczególnie na zachodnich uniwersytetach, gdzie była w pewien sposób hołubiona, a i powraca ona do nas w zmienionej postaci jako neomarksizm przetrawiona przez systemy intelektualne zachodnich uniwersytetów, tamtejszą ekonomię i tamtejsze systemy prawne i społeczne. Mówimy o tworzeniu nowego człowieka, tak jak zakładała to klasyczna teoria neomarksistowska. Nowy człowiek miał być klasycznie wykuty w walce klas, klasy robotniczej, która była uciskana, i miał on stanowić zupełnie nowy typ, nowe odzwierciedlenie człowieczeństwa, li tylko w materialistycznej filozofii i z materialistycznego punktu widzenia. To błąd podstawowy, który powielany jest do dzisiaj. Żeby mówić o nowym człowieku, no to najpierw musimy się zastanowić, kim i czym naprawdę jest człowiek, nie ten stary, ale ten, który jest, czyli my obecnie. Człowiek zadaje sobie pytanie na swój własny temat od samego zarania dziejów. Z historii znamy dysputy filozofów, myślicieli, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, co czyni mnie człowiekiem, co jest podstawową cechą ludzką. I tu dochodzimy do sedna problemu, ponieważ w antropologii chrześcijańskiej nie mamy problemu ze zdefiniowaniem człowieka. Wiemy, kim jest człowiek, wiemy, że jesteśmy koroną stworzenia, dziełem stworzenia Boga, że Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli być zbawieni, i że to w naszych rękach jest nasz los. Dzięki naszej wolnej woli my dokonujemy wyboru pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy pięknem a brzydotą i pomiędzy kłamstwem i prawdą. Z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej nie mamy więc problemu ze zdefiniowaniem człowieka i żaden nowy człowiek nie jest nam zupełnie potrzebny. Potrzebna jest nam tylko praca nad nami. Jeśli już rzeczywiście ojciec użył słowa łacińskiego homo sapiens, określającego tego pierwszego człowieka myślącego, to takimi pozostańmy. Jesteśmy osobami myślącymi i zgodnie z credą fides et ratio, czyli wiara i rozum, powinniśmy dążyć ku zbawieniu, i to czyni nas ludźmi. A Niestety nasza definicja, te podstawowe, fundamentalne znaczenie antropologii chrześcijańskiej w świecie naukowym zostało całkowicie zdyskredytowane i odstawione na półkę, a wprowadzono w jego miejsce nową antropologię i to jest główny problem. Jeśli człowiek nie jest koroną stworzenia, jeśli człowiek nie jest dziełem Boga stworzonym po to, aby być zbawionym, no to z drugiej strony człowiek jest li tylko konstruktem biologiczno-chemiczno-elektrycznym, który w wyniku przypadkowych procesów w toku długotrwałej ewolucji, no jest tym, kim jest. Niektórzy naukowcy określają dzisiaj człowieka jako nieowłosiona małpa w klatce. Nieowłosiona, bo rzeczywiście w odróżnieniu od małp włosów nie mamy, a siedzimy w klatce, a klatka to jest ograniczenie naszego własnego poznania, bo taki człowiek jako tylko struktura biologiczna jest też ograniczony, możemy bardzo mało, jesteśmy ograniczeni jedynie do poznawania świata za pomocą naszych zmysłów, no i w takiej klatce się znajdujemy, a nauka współczesna i postęp ma umożliwić temu człowiekowi przyszłemu zdjęcie tych ograniczeń, czyli za pomocą technologii usprawnienie tego ciała, które jest no przecież niedoskonałe, cierpiące, nieumiejące wielu rzeczy i tak kruche w swoim istnieniu. Technologia ma spowodować, że przestaniemy cierpieć, że przestaniemy mieć problemy i takiego nowego człowieka, który będzie wyrastał ponad tego przestarzałego Homo sapiens, mają nam zamiar ideolodzy stworzyć, skonstruować i no i naprowadzić na właściwy, zbożny cel. To nie jest nowa ideologia. Poprzedzają ją historycznie ideologie od ponad 100 lat chcące usprawnić człowieka, czy to biologicznie, czy to genetycznie, czy też stworzyć nad człowieka albo wybrać odpowiedniego człowieka z odpowiedniej klasy. Różne izmy XIX i XX-wieczne próbowały taki twór stworzyć, zawsze z opłakanym, strasznym skutkiem, którego efektem były raczej miliony ofiar, wielkie cierpienia i zniszczenia całych społeczeństw.
Panie doktorze, przepraszam, no ale znowu, odnosząc się do historii, zawsze tego typu zapędy i zawsze tego typu próby podejmują ludzie, którzy sami się tym zmianom nie poddają. Mają pewien bardzo konkretny cel i to jest pytanie, które mi od samego początku rodzi się w głowie. Komu zależy na tej przebudowie i po co? Komu i po co zależy na tej przebudowie? Bo mówiliśmy w tej wersji telewizyjnej naszego programu, że stworzenie tego nowego człowieka, który będzie żył w harmonii z przyrodą, tak? Bo ta matka Ziemia, która staje się tą boginią i jedynym odnośnikiem, kiedy człowiek ma rezygnować z umiejętności i możliwości korzystania z tego, co dostał, co wypracował przez lata, energia elektryczna, energia cieplna i tak dalej, w imię tego, żeby żyć w symbiozie z przyrodą, w imię tego, żeby nie krzywdzić tej przyrody dla przyszłych pokoleń, ale tak naprawdę, no co po sobie zostanie? Kto i po co w ogóle to działanie podejmuje?
Człowiek żyjący w symbiozie z przyrodą, czyniący odpowiednie elementy sobie poddanym, co powinien oczywiście słusznie robić, to człowiek, który jest niezależny. To człowiek, który ma swoją własność, który ma swoje własne przemyślenia, to człowiek z charakterem, to człowiek, który realizuje jakieś cele. No i w takim układzie jest to człowiek, którym bardzo trudno go do czegoś zmusić. Ciężko jest zabrać mu owoc jego pracy, ciężko jest go zmusić do tego, aby był zwolennikiem takich lub innych poglądów, ponieważ jest to człowiek niezależny. Człowiek niezależny i to jeszcze oprócz tego człowiek osadzony w korzeniach, które mają tysiącletnią tradycję. Więc nie da rady go od tych korzeni odpiłować i nie da rady go do czegoś zmusić. Jeśli zadajemy takie abstrakcyjne pytanie, komu na tym zależy, no to zależy na tym każdemu, kto ma ambicje rządzić całymi społeczeństwami. Bo rządzić społeczeństwem mnóstwem niezależnych ludzi, którzy znają swoją wartość i wiedzą, co na tym świecie robią, są oparci w swojej tradycji i w korzeniach, takimi ludźmi jest bardzo trudno rządzić, bo oni mają swoje własne przekonania i będą bronili swoich własności. Więc jeśli chcemy zarządzać i chcemy czerpać korzyści z pracy jakiegoś społeczeństwa czy grupy ludzi, to należy ich pozbawić właśnie owych trwałych i fundamentalnych korzeni, pozbawić ich prawa własności, a jeszcze najlepiej sformatować ich system myślenia w taki sposób, aby ideologia, którą włożymy im do ich umysłów, sformatujemy ich umysły, by ta ideologia spowodowała, że niezależność i siła tych ludzi zostanie osłabiona. Wtedy będziemy mieli społeczeństwo, którym bardzo łatwo jest rządzić, sterować i które bardzo łatwo można do czegoś namówić, a jak się nie da namówić, to zmusić. To jest cel, który przyświęca wszystkim ludziom, którzy chcą mieć władzę nad innymi ludźmi. Kim oni są? No, władzę nad innymi ludźmi mają systemy polityczne, mają systemy ekonomiczne. Nie wskażemy dokładnie palcem jednego właściciela, który chciałby takie rzeczy robić, ale niewątpliwie znamy z historii, no i znamy z czasów dzisiejszych, tych, którzy chcieliby rządzić społeczeństwami, którzy chcieliby mieć rząd dusz, bo chyba to Mickiewiczowskie sformułowanie najlepiej tutaj oddaje sens tej wypowiedzi, rządzić duszami, bo ciałami, no to już jest pomniejsze. Najważniejszą rzeczą jest właśnie osiągnąć władzę nad rzędem dusz i realizować swoje cele. A jakie są te cele? Nie zawsze rządzący się do tego przyznają. A rządza władzę nad innymi ludźmi, no to z Biblii, ze Starego Testamentu możemy wyczytać bardzo wiele faktów, jak to było z człowiekiem drzewniej, że ta rządza władzy kierowała nimi i kieruje nami od zawsze. Dzisiaj zmieniły się jedynie narzędzia, co do których, które są stosowane w celu osiągnięcia tej nadrzędnej władzy nad innymi ludźmi, no i metody.
No właśnie, o te metody i o te narzędzia chciałem zapytać. To o tym temacie już żeśmy troszeczkę rozmawiali w trakcie programu telewizyjnego. Stare pokolenia, tak możemy powiedzieć, ludzi ugruntowanych, uformowanych, którzy pamiętają świat jeszcze sprzed, możemy tak powiedzieć, epoki smartfonów i powszechnego dostępu do internetu, no z nimi ciężko już się pracuje, bo oni mają swoje ugruntowanie, ich trzeba zdyskredytować, dlatego najlepiej powiedzieć, że to są ciemnogród, że to jest ciemnogród, który nie zna się na niczym, który już przeszedł i nie ma prawa bytu. Pozostaje walka o młodych, pozostaje walka o dzieci. Jakie narzędzia są wykorzystywane?
No, żebyż to takie proste było, to wcale nie tak prosto tłumaczymy, ponieważ ludzie, którzy chcą zdobyć władzę, również mogą mieć te 50 plus lat i należeć do innego pokolenia.
Oni chcą zdobyć władzę, ale oni będą mieli problem, żeby dotrzeć do tych, którymi mają
rządzić.
Będą
mieli problem, żeby starsze pokolenie zindoktrynować tymi samymi metodami, które indoktrynują młodsze. To prawda, ale starsze pokolenia, no nie uczestniczą w wymianie ekonomicznej, informacyjnej i w wymianie społecznej w taki aktywny sposób jak pokolenia młodsze. To takie główne założenie. Dlatego wykorzystuje się w celu indoktrynacji społeczeństw młodzież i młodych ludzi za pomocą technologii cyfrowych, ponieważ cyfrowy świat staje się dla dzieci światem naturalnym. Największym niebezpieczeństwem jest w tej sytuacji dostęp małych dzieci od razu do telefonów komórkowych, tabletów, a teraz, jak już dzisiaj nawet z ojcem w przerwie zauważyliśmy, Facebook oferuje już nie tablet i nie monitor, ale Google VR-a, które dzieci mogą sobie zamówić w internecie i zanurzyć się już w strukturach świata rzeczywistego w sposób zupełnie niezależny od swoich rodziców. Technologie cyfrowe, technologie bezpośredniej komunikacji, jest tak dużo słów słów cyfrowy rząd, cyfrowa komunikacja, cyfrowe banki, cyfrowa ekonomia, wszystko już dzisiaj jest cyfrowe, ale najważniejszym elementem, który jest w stanie oddziaływać na całe społeczeństwa, są systemy komunikacji. Jeśli przejmiemy więzy pomiędzy ludźmi, no to będziemy mogli przejąć władzę nad ludźmi. A to sformułowanie przejąć wszystkie więzy między ludźmi, to jest cytat Marka Zuckerberga, właściciela Facebooka, które jawnie wygłosił on kilkanaście lat temu. Przejąć więzy łączące ludzi. I tutaj obserwujemy od razu całą gamę problemów, bo jeśli walka idzie o więzy między ludźmi, jeśli mamy pokolenie starsze, średnie i najmłodsze, no to to, co łączy te pokolenia w sposób naturalny, nawet naturalny konflikt pomiędzy rodzicami a dziećmi, bo tak od tysięcy lat zawsze było, że nowe pokolenie coś tam musiało zmienić, skrytykować starsze pokolenie. Zawsze były naturalne problemy pomiędzy pokoleniem rodziców, dzieci i dziadków, ale to te naturalne problemy dawały konstruktywne rezultaty. Młodzi coś ulepszali, a starsi pilnowali, aby podstawowe fundamenty nie były naruszone. Dzisiaj te więzy mają zostać zerwane, ponieważ wszystkie zostaną przejęte przez technologie cyfrowe. Jeśli przyzwyczajmy młodzież, że nie rozmawiamy twarzą w twarz, że nie spotykamy się wspólnie w dużych grupach rodzinnych, że nie chodzimy na spotkania z naszymi rówieśnikami, czy to do szkoły, czy to na jakieś imprezy pozalekcyjne, ale po szkole odbywające się w domach, w salach koncertowych, czy nawet w kościele, jak to było za moich czasów, spotkania oazowe albo inne. I kiedy młodzi ludzie zrezygnują z tych naturalnych kontaktów, a wszyscy zdecydują się jedynie na wirtualne, czyli zdalne nauczanie, zdalne kontakty, cyfrowe kontakty, no to władzę nad tymi kontaktami będą mieli ci, którzy są właścicielami systemów informatycznych. No i w ten sposób zostaną zerwane naturalne więzy społeczne pomiędzy pokoleniami. Nastąpi problem w rodzinie, no bo przecież jeśli będą zerwane więzy pomiędzy pokoleniami, no to ucierpi na tym rodzina. Nie będzie ona już wspólnotą jednorodną, ale będzie wspólnotą, w którą zacznie wkradać się zewnętrzny, bardzo subtelny i bardzo delikatny na początku system cyfrowy. O tym dzisiaj nie obserwujemy spotkań rodzinnych, kiedy zarówno rodzice, jak i dzieci, mimo że znajdują się w jednym pokoju, to jednak wszyscy wpatrzeni są w czarne lusterko swojego telefonu komórkowego. To jest podstawowy problem, który powoduje destrukcję społeczeństwa, dekonstrukcję środowisk społecznych, a jednocześnie i dekonstrukcję człowieka. Ten nowy człowiek nie ma być osadzony ani w rodzinie, ani w tradycjach, ani w swoich naturalnych relacjach. Ma być osamotniony, zatomizowany, no i oczywiście odpowiednio udoskonalony za pomocą technologii, żeby czuł się ciągle szczęśliwy, bez konieczności rozmowy z innymi, a jeśli już ta rozmowa ma się odbywać, to będzie ona zapośredniczona przez technologię. Technologia ma wypełnić pustkę po relacjach między ludźmi.
Z podobną rzeczywistością mamy do czynienia przecież w krajach azjatyckich. Chiny, bodajże, czy Japonia, teraz Japonia. Nacisk polityczny postawiony bardzo mocno na pewnego rodzaju inżynieryjne społeczeństwo, które zostało zaprojektowane tak, żeby zminimalizować ilość kobiet w tym społeczeństwie, wielu mężczyzn, młodych, którzy są bardzo dobrze wykształceni, ale jednak żyjący samotnie, skupieni w 100% na pracy, bardzo mocno nastawieni właśnie na to wykorzystywanie technologii, ale jednak pokazuje to w dalekiej perspektywie, że człowiekowi brakuje drugiego człowieka.
No, chciałbym podzielać ojca optymizm, ale kiedy zajmowałem się tym, jak to wygląda w Chinach, to wygląda to zgoła inaczej. Po pierwsze, w Chinach ten system nadzoru nad społeczeństwem doprowadzono właściwie do perfekcji. I nie chodzi tu tylko o kamery, które znajdują się na każdym rogu, systemy śledzące w smartfonach, kody QR i tak dalej, nad którymi właściwie dzisiaj w każdym kraju sprawujące rządy mają kontrolę i nie trzeba żadnych specjalnych systemów podsłuchiwania typu koń ze skrzydłami, bo telefon komórkowy w zupełności wystarczy, aby maksimum informacji o osobie inwigilowanej zdobyć. W Chinach mamy do czynienia, w Chinach możemy właśnie zaobserwować tą główną rzecz, o której mówiłem, bo chciałbym, żeby w wyniku dzisiejszej naszej audycji, żebyśmy spróbowali dotrzeć do podstaw problemu, żebyśmy się nie zajmowali tylko objawami, bo objawy tej działalności technologicznej neomarksistów to my obserwujemy i bardzo często o nich i piszemy i mówimy, dostrzegamy jednak jak gdyby czubek góry lodowej. Ja chciałbym dzisiaj dotrzeć głębiej, czyli do tego, co jest, co czyni nas ludźmi i w jaki sposób powstaje społeczeństwo i jak ono w naturalny sposób ma funkcjonować. Otóż w Chinach wymyślono coś, co się nazywa systemem kredytu społecznego. Każdy obywatel dostaje odpowiednią ilość punktów i te punkty dostaje nie tylko za swoje zachowanie zgodnie z prawem, no bo odejmuje się punkty za mandaty, za złe parkowanie, za spóźnienie się do pracy, etc., ale najważniejszym elementem tego systemu jest to, że dostaje się punkty, jeśli ma się relacje z ludźmi, którzy mają wysoką ilość punktów. A kiedy się spotyka z kimś, kto ma małą ilość punktów albo ilość ujemną, wtedy ranking danego obywatela spada. Proszę zauważyć, jak perfidny jest to algorytm, który wymusza zachowania ludzkie na każdym człowieku. Nie spotykaj się z kimś, kto ma ujemny saldo punktów, bo ci jeszcze spadnie. Uważaj, z kim pójdziesz na kolację. Uważaj, do kogo piszesz maila. Ojej, a może twój brat ma niskie saldo, natychmiast zerwij z nim kontakty. Ojej, ale przecież to był mój przyjaciel, ale on ma ujemne saldo punktów. On już nie jest moim przyjacielem. Proszę zauważyć, że nie trzeba policji, nie trzeba służb specjalnych, nie trzeba nasłuchu. Taki system powoduje, że obywatele pilnują sami siebie. Ba, nawet zgłaszają nieprawidłowe postępowanie swoich znajomych i przyjaciół po to, żeby dostać odpowiednią ilość punktów. Bo jak się ma odpowiednią ilość punktów w tym chińskim systemie social credit, to dzięki temu można kupić bilet na pociąg dalekobieżny, na samolot, który zawiezie na przykład z wybrzeża, gdzie pracuje się cały rok, do rodziny w środkowych Chinach. Można dostać kredyt, kupić lepszy samochód. Natomiast jak danemu obywatelowi Chin spada wartość tych kredytów, no to on ma coraz gorzej. Nie dostanie kredytu, nie wyjedzie na wakacje, nie będzie mógł się spotkać z rodziną. Więc każdemu człowiekowi zależy na tym, żeby oprócz swoich oczywiście pieniędzy, wartości i materialnych, wyrobić sobie odpowiedni status społeczny. A ten odpowiedni status społeczny oczywiście zdobywa się wtedy, kiedy nawiązuje się relacje z ludźmi, którzy mają wysoki status społeczny. Ja to nazywam takim systemem celebrytów, tylko w ujęciu chińskim. To znaczy, jak spotkasz się z celebrytą, no to twoja wartość punktowa zwyżkuje. A jak skrytykujesz owego celebrytę w jakimś portalu społecznościowym, no to są ci odejmowane punkty. Takie coś się dzieje w Chinach i Chińczycy to zaakceptowali. Jaki to ma wpływ na tamtejsze społeczeństwo? No, to jest bardzo trudna odpowiedź, ponieważ nie możemy stosować norm naszej cywilizacji łacińskiej do cywilizacji chińskiej. Ona nie jest taka spersonalizowana jak u nas w cywilizacji łacińskiej. Tam stawia się w Chinach, większą uwagę się przywiązuje do zachowań dużych grup społecznych. Człowiek nie jest traktowany w sposób indywidualny i personalny. No ale to oczywiście jest temat na zupełnie inną rozmowę. Ja szczególnie, specjalnie go rozwinąłem dlatego, żeby zwrócić uwagę, co nas może czekać, kiedy podobne narzędzia zostałyby rozwinięte na przykład w Europie albo w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście te narzędzia nie zostaną w tak prosty i jasny sposób wprowadzony w Europie i w Stanach Zjednoczonych, bo spowodowałoby to na swego rodzaju bunt. My w Europie mamy wywalczone swoje prawa, prawa jednostki i nikt na nas nie będzie narzucał takich strasznych algorytmów jak chiński system Social Credit Number, no ale to można zrobić inaczej. Można to zrobić w naszym kręgu kulturowym za pomocą odpowiednio zmanipulowanych algorytmów, spersonalizowanej treści, doboru odpowiedniej grupy znajomych, do borów treści i informacji wywieszanych na portalach społecznościowych. I tu mógłbym podawać bardzo, bardzo dużo przykładów, ale również nie o to chodzi. Ja chcę zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz. Te technologie niszczą człowieka i niszczą społeczeństwo. Niszczą człowieka, ponieważ go dekonstruują. A sprowadzają człowieka tylko i wyłącznie takiego licznika punktów, który ma być wytresowany, nie wyuczony, nie wychowany, tylko wytresowany do właściwych zachowań, bo nie trudno sobie wyobrazić, że dodatkowe punkty można na przykład dostać za to, że pójdzie się na zebranie jakieś partyjne, albo że weźmie się udział w jakimś koncercie, albo w dyskusji, to umożliwia sterowanie polityczne. Bardzo podobnie, aczkolwiek w delikatniejszy sposób, działają algorytmy portali społecznościowych. Niszczą naturalne więzy społeczne i niszczą naturalne własności człowieka. Odrzucają antropologię chrześcijańską i narzucają antropologię taką inżynieryjną, mechaniczną, czyli neomarksistowską. To jest podstawowy problem, na który rzadko zwracamy uwagę. A powinniśmy o tym zacząć mówić, ponieważ tak naprawdę celem dzisiejszej audycji, o czym ojciec nie wspomniał, bo mówiliśmy o tym w studiu telewizyjnym, celem naszej audycji jest przedstawienie również radiosłuchaczom takiego manifestu z Jeny, który powstał na Uniwersytecie w Jenie, w Niemczech, który podpisali wybitni naukowcy, eksperci, specjaliści z UNESCO i z organizacji międzynarodowych, i ten manifest skierowany do świata naukowego, no możecie Państwo przeczytać pełną jego treść w przedwczorajszym wydaniu naszego dziennika.
Właśnie chciałem zachęcić do poniedziałkowego
numeru internetowej naszego dziennika, do czytania oczywiście. Nie muszę, mam nadzieję, Państwa namawiać, bo pewnie wszyscy radiosłuchacze kupujecie codziennie nasz dziennik w kiosku i dlatego możecie przeczytać te i inne bardzo ciekawe artykuły, ale właśnie mówię to w odniesieniu, żeby rozumieć treść mojej wypowiedzi, należałoby właśnie do tego artykułu dotrzeć, przeczytać go i zdać sobie sprawę, że ten manifest naukowców, bardzo wybitnych i jak najbardziej z głównego nurtu, on zauważa, że w dzisiejszym świecie dzieje się trochę źle, ponieważ te nowe ideologie nie są wdrażane z właściwym tempem we wszystkich krajach.
No właśnie, nawet to sformułowanie manifest już z czymś nam się kojarzy, bardzo konkretnym daje nam to odniesienie. Panie doktorze, no właśnie, nie są wdrażane w odpowiedni sposób we wszystkich krajach, bo są rzeczywistości, które stają jakoby okoniem do tej perspektywy nowego człowieka. Ci, którzy mają u swojego fundamentu pewne określone wartości. No dobro, tak, prawda, piękno, czyli te podstawy tak naprawdę metafizyczne, podstawy filozoficzne, ale tak naprawdę podstawy ludzkie. Był czas w historii, kiedy próbowano je podważyć. W Polsce to się nie udało. Czasy rewolucji francuskiej. Ta rewolucja do nas dzięki Bogu nie dotarła. Potem próbowano to zrobić znowu. Dzięki Bogu. Można powiedzieć, no, dobre w złem. Byliśmy w takim miejscu świata, w jakim byliśmy, za żelazną kurtyną. Też ta fala przemian rewolucji seksualnej, która miała miejsce w latach 60., też do nas nie dotarła z taką siłą, z jaką mogła. I teraz jakby trzecia fala, trzeci walec próbuje do nas dojechać.
Tak, to rzeczywiście możemy tak na to patrzeć, że znów jesteśmy taką tarczą, choć bardzo słabą i małą, no bo taki mały kraj gdzieś na krańcu Europy, który ciągle jest krytykowany przez władców europejskich, najmądrzejszych i najbogatszych. Jak my tacy mali tutaj się możemy obronić przed tym wielkim postępowym światem? Ale tak to rzeczywiście wygląda w naszej historii, że nas Polaków bardzo trudno było zmusić, wymusić na nas głębokie, sprzeczne z naszymi przekonaniami, z naszymi fundamentami, no, systemy społeczno-polityczne. Może dlatego pierwsze uderzenie, które przychodzi z tych elit neomarksistowskich, to jest uderzenie w polski patriotyzm. A fundamentem polskiego patriotyzmu był zawsze Kościół katolicki. Te dwa zjawiska zawsze szły w parze i nigdy nie były osobno. Więc na celowniku od razu znajdują się dwie dwa ważne pojęcia, dwa ważne fundamenty. Ja jeszcze chciałbym dodać do tych relacji historycznych jeszcze jeden ważny moment oprócz rewolucji francuskiej i potem rewolucji kulturowej 68 roku. Otóż niestety część Polski znalazła się pod zaborem pruskim i ci Polacy, którzy żyli w zaborze pruskim, oni zostali poddani dość podobnej według mnie indoktrynacji za pomocą Kulturkampfu. Kulturkampf to było coś, co Prusacy wymyślili, żeby zniszczyć kościół katolicki, który przeszkadzał im w budowie Wielkiej Rzeszy, Wielkiego Cesarstwa na ziemiach polskich, gdzie zaboru pruskiego kościół katolicki odgrywał olbrzymią rolę. I to wtedy w XIX wieku tu przeszła przez tamte tereny fala niszczenia i ataku bezpośrednio skierowanego na kościół katolicki. Więc to, co przyszło z Niemiec w postaci Kulturkampfu, gdybyśmy popatrzyli sobie historycznie, kto i jak był atakowany i porównali z manifestem z Jeny i z tym, co się dzieje dzisiaj na polskich ulicach, z dewastowaniem polskich kościołów, z tym, z forpocztą ideologii, o której jeszcze nie mówiliśmy, a która jest fundamentem deklaracji z Jeny, czyli z tak zwaną zieloną polityką, ekologią postawioną na miejscu Boga, którego chcemy wyrugować, zamiast Boga ci ideolodzy stawiają nam Matkę Ziemię. Powrót do pogaństwa, to już nawet nie neomarksizm, ale neopogaństwo. Dzisiaj w krajach europejskich dbałość o planetę, dbałość o środowisko jest stawiana wyżej niż podstawowe prawa człowieka. Zwierzęta w niektórych krajach mają na pewno lepsze warunki do życia niż ludzie w krajach afrykańskich i azjatyckich, gdzie umierają z głodu.
No, mówimy bardzo często, tak, bardzo często używamy nawet w takiej potocznej rozmowie sformułowania humanitarne traktowanie zwierząt.
No, dokładnie, czyli ludzkie traktowanie zwierząt, no właściwie zupełnie nielogiczne sformułowanie. Nie możemy traktować zwierząt jako ludzi. To znów odwołanie do antropologii chrześcijańskiej. To my ludzie jesteśmy koroną stworzenia. Oczywiście, że należy dbać o zwierzęta. Oczywiście, że rolą człowieka jest dbałość o świat, który Bóg dla nas stworzył i dał nam we władanie. My musimy dbać o zwierzęta, my musimy dbać o środowisko, musimy dbać o świat, którym zarządzamy, ale to my ludzie dyktujemy warunki. To my jesteśmy za to odpowiedzialni, a nie w drugą stronę. Dzisiaj ta religia już właściwie ekologizmu zaczyna odgrywać fundamentalną rolę u naszego zachodniego sąsiada. Nie zapominajmy, że tam rozpoczynają się rządy partii zielonych, czyli skrajnych ekologów. My właściwie już dzisiaj odczuwamy skutki tych zmian, no bo przecież wzrost cen energii elektrycznej, wzrost cen paliw i inflacja w Europie to są pośrednie skutki stosowania tej ideologii ekologizmu, gdzie koszty transformacji energetycznej są astronomiczne, I nikt się nie liczy z realnymi sumami, które trzeba policzyć, które trzeba dokładnie zasymulować i trzeba dokładnie sprawdzić, ile rzeczywiście powinniśmy zamknąć elektrowni, a ile ich zmodernizować, gdzie powinniśmy zbudować elektrownie atomowe, a gdzie wiatrowe. Takich symulacji nikt nie przeprowadza. To jest też jeden z elementów dominującej obecnie ideologii. Ideologia neomarksizmu polega na tym, aby wszystko, co jest dobre, zamienić w zło. Oczywiście, że bardzo dobrą rzeczą jest dbanie o środowisko naturalne. Tego nikt nie zaprzecza. Nie śmiećmy w lesie, nie emitujmy związków, które trują atmosferę, dbajmy o środowisko. To wszystko jest prawda. Oczywiście modernizujmy elektrownie węglowe, żeby nie wysyłały one tak dużo pyłów i na przykład związków siarki. Dbajmy o to, by był prawidłowy miks energetyczny, czyli jakaś ilość elektrowni węglowych, jakaś woda, wodnych, częściowo oczywiście uzupełniana przez energię wiatrową i energię słoneczną. To wszystko są bardzo słuszne założenia, ale nie stawiajmy sprawy na głowie, to znaczy zamykając elektrownie węglowe, a promując tylko inne, bo to spowoduje niesamowite koszty. I to właściwie rzeczywiście obserwujemy, a jeszcze transformacja się nie zaczęła. Proszę zobaczyć, jak bardzo drożeje gaz, ropa i prąd, a ta transformacja, którą szykują dla nas między innymi ideolodzy, którzy napisali manifest Zjeny, ona jest dopiero zaplanowana. Więc pomyślcie Państwo, co nas czeka, jeśli nie zareagujemy właściwie na takie manifesty na razie tworzone przez naukowców, a za chwilę odczytywane i realizowane przez polityków.
No tak, ale już w niektórych landach niemieckich chociażby robi się takie, możemy powiedzieć, miasteczka edukacyjne, w których przygotowuje się ludzi do tego, w jaki sposób działać, kiedy na przykład będą przerwy w dostawach prądu, tudzież ogrzewania, no bo przecież, jeżeli nie będzie prądu, to też w wielu miejscach nie będzie ogrzewania, nie będzie również bieżącej wody, no bo przecież pompy nie będą mogły pracować, więc obywatele muszą się do tego jakoś przygotować, no i obywatele z radością przygotowują się do tego, no bo przecież choć będą mieli zimno, choć nie będą mieli światła, to jednak będą mieli zielone serduszka i cieszyć się będą, że zachowają matkę Ziemię dla przyszłych pokoleń.
No właśnie, tu ojciec trafił w samo sedno problemu, no bo jakżeż można tak utopijną konstrukcję traktować poważnie? Mamy wygasić kaloryfery w naszych domach, mamy zgasić światło, mamy przestać jeść mięso I no to spowoduje tak drastyczny spadek jakości naszego życia, no wręcz cofniemy się cywilizacyjnie, no ale trzeba społeczeństwu wytłumaczyć, że to cofanie się jest absolutnie niezbędne, żeby uratować Ziemię. Jak to zrobić? No właśnie za pomocą edukacji. Za pomocą edukacji od najmłodszego.
Tylko że w tym samym czasie, kiedy my mamy pozbawiać się tej całej przyjemności, znaczy no nie przyjemności, to są dzisiaj elementy życia tak naprawdę, bo nikt nie mówi rzeczywiście, żeby z tego korzystać nie wiadomo jak i żeby traktować grabieżczo tą gospodarkę energetyczną i tym podobne, ale w tym samym czasie ci, którzy nam mówią, żebyśmy jeździli na rowerze i nie korzystali z samochodów, sami są najlepszymi antyprzykładami. Bohaterem narodowym stała się dziewczynka z dwoma warkoczykami i cała Europa, cały świat słucha jej jak jakiegoś guru, a tak naprawdę w tym samym momencie ta sama elita robi zupełnie coś przeciwnego. Wiemy, co się przecież działo podczas zjazdu, kiedy to rzekomo jeżdżono elektrycznymi samochodami, których nie było gdzie ładować, więc obok stawiano agregaty dieslowskie, żeby ropa produkowała prąd, żeby można było elektryczne samochody naładować. I to wszystko z uśmiechem w fleszu i no uważaniem, że my ratujemy Matkę Ziemię.
No właśnie, po tym poznajemy ojcze ideologię, że jest ona wewnętrznie sprzeczna, że jest ona kłamstwem, że nie da rady połączyć w logiczny sposób tak strasznych ograniczeń dla prostego człowieka przy jednoczesnym zwiększeniu standardów dla wybranej elity. Proszę przypomnieć sobie, od czego zaczynaliśmy naszą audycję, jak trudno mi było wytłumaczyć na początku, odpowiadając na ojca pytanie, no te intencje, kto chce rządzić światem. No ci, którzy chcą rządzić światem, przecież nie wyzbędą się swoich luksusowych jachtów, samolotów i samochodów. Wręcz przeciwnie, chcą mieć nowe modele. Oni przecież nie oddadzą pieniędzy, które zgromadzili na cele dobroczynne. Oni będą dalej żyli w takim, a nawet większym luksusie, ale proszę zauważyć, jak wzrośnie ich władza nad społeczeństwem. Przecież społeczeństwo, które będzie pozbawione podstawowych dóbr do przeżycia, ono będzie jeszcze łatwiejsze do sterowania. No bo co jakiś czas się włączy takim ludziom prąd, co jakiś czas się pozwoli im wykąpać w ciepłej wodzie i oni będą bardzo zadowoleni, że co jakiś czas mogą to robić i dość szybko zapomną, że kiedyś to było na na porządku dziennym. To oczywiście, że to przypomina naszemu pokoleniu świat Orwella i świat innych utopii, ale to tak zaczyna powoli wyglądać, przynajmniej takie są plany, no bo któż normalny zgodzi się na to, aby rzeczywiście wyłączono mu światło, gaz i jak długo może przeżyć na świeczkach, ale z drugiej strony proszę zauważyć, jaka będzie radość, jak światło będzie na nowo włączone.
Tak, a panie doktorze, ale świeczek też nie można, bo to jednak CO2.
A też ślad węglowy, no
tak, ale z drugiej strony tak trochę żeśmy zaczęli żartować, ale rzeczywiście, jeżeli pójdzie do przodu technologia, o której też pan dzisiaj mówił, czyli ten wirtualny świat, wirtualna rzeczywistość, nam już się wydaje, że ona bardzo daleko poszła, ale ona ma iść jeszcze dalej. My sobie nie wyobrażamy, w jak wirtualną rzeczywistość jesteśmy powoli wpędzani, bo już jeden, drugi, trzeci koncern przygotowuje wirtualne, hologramowych opiekunów dla dzieci, hologramowych kasjerów, znaczy tych w sensie ludzi, którzy dokonują odpraw na lotniskach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczywistości, które ma nam zastąpić maszyna, owszem, to jest dobre, ale z drugiej strony też to pokazuje, że człowiek staje się zbędny w świecie, człowiek staje się niepotrzebny. Tak jak żeśmy mówili, człowiek, który jest koroną stworzenia, który jest najważniejszy, który jako jedyny tak naprawdę jest dla samego tego, żeby być, bo to jest największy cud stworzenia człowieka, jest bardzo mocno indoktrynowany, że jest tym, który przeszkadza. Trzeba ograniczyć jego obecność. Trzeba pozbyć się nowych pokoleń, bo one przecież przeszkadzają, bo one przecież zajmują miejsce. Nie wyżywimy tego świata, więc musi być nas coraz mniej. I no właśnie, i cały czas wpędzamy się w ten alogiczny jakiś system a tylu to przyjmuje.
No proszę sobie przypomnieć, bo ja jeszcze pamiętam inny alogiczny system, w którym żyłem, czyli system socjalistyczny, lata 70. Były wtedy dowcipy, no, że gdyby socjalizm był na pustyni Sahara, to by tam piasku zabrakło. I to nie są żadne żarty, ale rzeczywiście te systemy oparte na ideologiach marksistowskich prowadzą do takich strasznie alogicznych systemów. Mówiło się też, że system socjalistyczny najpierw sam stwarza problem, a po to, żeby go rozwiązywać. My dzisiaj mamy do czynienia z dokładnie identyczną sytuacją. Proszę zauważyć, że rządzący Unią Europejską sami wymyślili pakiet Fit to 55, tak? Ograniczający emisję, tak. Czyli zmuszający społeczeństwa do zupełnej zmiany systemów energetycznych, wyeliminowania węgla, ba nawet wyeliminowania energii atomowej, a postawienia jedynie na systemy energii odnawialnej, to oni sami to wymyślili.
I w tym samym momencie Niemcy budują
elektrownie kolejne, węglowe nie tylko Niemcy,
i budują wielki,
tak, oczywiście.
Ale z drugiej strony też ciągną gazociąg przez środek Bałtyku.
Tak, przez dno Bałtyku, no widzi ojciec. Bardzo dobrze, ojciec tą alogikę zaczyna rozumieć. Więc z jednej strony tworzymy problem, z drugiej go rozwiązujemy. Rozwiązujemy go w sposób zupełnie nielogiczny. Nie widać tu, jeszcze raz powtórzę, ani logiki, ani jakichś właściwych miejsc do zastosowania języka matematyki, który by policzył to wszystko. Przecież to można dokładnie policzyć. Ile potrzeba tych gigawajtów, ile jest z węgla, ile jest z gazu, jakie są koszty, jakie są zanieczyszczenia. I gdyby to było logiczne, to ja rozumiem, że w pewnym momencie Komisja Europejska przedstawiłaby na przykład 3 albo 4 scenariusze i spytała się obywateli, wybierzcie jakiś, bo dbać musimy, a nic takiego nie ma miejsca. Proszę zauważyć, że to jest ograniczenie wolności, równości i demokracji. To narzucono w sposób niedemokratyczny i zupełnie nielogiczny. Stąd niebezpieczeństwo polega na tym, że w pewnym momencie zapewne ten system się załamie. Bo proszę zauważyć, że już jest ciężko, że tak powiem, bo już rachunki za gaz są astronomiczne. Sytuacja z Nord Stream 2 nie wiadomo jaka będzie, bo on jeszcze nie jest otwarty. Niemcy, które miały być gazowym hubem dla całej Europy, powoli się z tego wycofują. Ale część elektrowni atomowych jest zamknięta. więc ludziom naprawdę zacznie brakować energii elektrycznej w domach, no to jak społeczeństwo, które zaczyna żyć, społeczeństwo europejskie nasze, zaczyna żyć w stanie permanentnego kryzysu właściwie. Mamy kryzys pandemiczny, mamy już kryzys energetyczny, będziemy za chwilę mieli kryzys ekonomiczny, bo inflacja już zaczyna bić kolejne rekordy. Jeśli społeczeństwo w tak trudnych, kryzysowych sytuacjach jest postawione i spolaryzowane na przykład przez używanie spersonalizowanych algorytmów portali społecznościowych, gdzie nie ma szansy na dialog, na rozmowę, jest jedynie szansa na epitety i wzajemne oskarżanie się. Jeśli takie społeczeństwo się wzburzy, no to będziemy mieli do czynienia no, z drugą rewolucją
francuską,
a może z wydarzeniami takie jak w roku 68. Proszę zauważyć, że takie wydarzenia, no, które, w których społeczeństwo wybucha w sposób niekontrolowany, gdzie są manifestacje na ulicach, gdzie no, są brutalne interwencje policji, to powoduje rozchwianie emocji i rozchwianie systemów politycznych i społecznych.
I co ciekawe, jesteśmy, no, obserwujemy to, tak, chociażby dzisiejsze czy wczorajsze obrazki z ulic Amsterdamu. Nie tak dawne przecież obrazki z ulic Paryża. Kiedy to nam zarzucano łamanie demokracji i życie w państwie totalitarnym, w kwiatach i wzorach demokracji na protestujących wychodzi się z psami, pałkami i różnymi innymi rzeczami. Natomiast to wszystko brzmi naprawdę jak scenariusz teorii no, wielkiego resetu. Teraz czekamy tylko na jakiegoś zbawcę, który się pojawi, przyjedzie na białym koniu i powie, ja mam rozwiązanie tych wszystkich teorii, ja mam rozwiązanie tych waszych problemów, tylko mi zaufajcie, oddajcie mi władzę, a ja wam naprawię świat na nowo.
Tak, a ja zrealizuję manifest zjedy i naprawię świat, stworzę nowego człowieka, nie będziecie mieli problemu, nie będziecie marznąć w domu, będziecie żyli w świecie wirtualnym, każdy dostaje swój własny pokoik w świecie wirtualnym, swoje prawa, być może nawet swoją walutę, nikt już nie będzie głodny, no może nie będziecie mieli jakichś super luksusów, jak do tej pory
mieliście.
Ale jak
sobie założycie Google, to będziecie sobie mogli wyobrazić, że jesteście na Malediwach, w hotelu pięciogwiazdkowym, czy w jakichś innych pięknych miejscach.
I w takim momencie moje wieloletnie ostrzeżenia, które zawsze kieruję wobec ideologii transhumanizmu, to już nie są jakieś strachy na lachy, powiem w cudzysłowie, to już nie są jakieś koncepcje teoretyczne, ale to staje się powoli no, widoczny cel realizacji pewnego scenariusza, który w celu stworzenia nowego człowieka rzeczywiście najpierw ograniczy prawa obywatelskie, pozamyka nas w systemach wirtualnej rzeczywistości i przejmie nad społeczeństwami kontrolę. Może niekoniecznie będzie to coś, co się nazywa wielki reset, ale na początku będzie to na pewno coś, o czym dzisiaj mówią analitycy polityczni i znawcy prawa międzynarodowego, czyli z pewnością najpierw to będzie inny koncert mocarstw, no bo polityka globalna do tej pory oparta o takie filary jak Stany Zjednoczone i Rosja, tak, w tej chwili jest prowadzony trzeci gracz, owe Chiny, które już naprawdę społeczeństwo zostało, jakby to powiedzieć, w odpowiedni sposób scyborgoizowane albo zinformatyzowane, wręcz przygotowane do niesienia nowego kaganka oświaty cyfrowej na
kagańca
świat.
Kagańca oświaty.
Tak, kaganka oświaty cyfrowej, no bo jeśli w miliardowym kraju można założyć system inwigilacji społeczeństwa, tak,
to
no
wtedy
to jaki
się staje
problem,
kaganiec
żeby go potem
oświaty,
rozszerzyć?
A nie kaganek.
Obroża.
Dokładnie, dokładnie. No cóż, panie doktorze, temat niesamowicie gorący i niesamowicie aktualny. Myślę, że też budzący wiele kontrowersji na pewno, ale też będzie budził wiele pytań, dlatego gorąco i serdecznie myślę, że zaprosimy naszych słuchaczy do tego, żeby włączyli się do naszej dyskusji. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. To numery stacjonarne, numery w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonu 48 to kierunkowy do Polski, następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Nowy człowiek i świat neomarksistowski. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Osiński. Gorąco i serdecznie zapraszamy. Trwają rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja.
Idą, idą monarchowie i od wschodu trzej królowie. Dobry wieczór. By powitać tam w żłóbeczku Boga swego na sianeczku. Dobry wieczór. Na tę ziemię, aby zbawić ludzkie plemię. Dobry wieczór. Trzej królowie, dobry wieczór. Niosą dary cenne, drogie, zwyciężyli trudy mnogie. Dobry wieczór. A z darami pokłon dając Boga kornie wychwalając, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Nowy człowiek i świat neomarksistowski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Odbieram pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze i szanownego pana doktora. Mówię, że z Francji. Otóż słuchając tejże audycji, temat, który mnie bardzo zainteresował, to ta ideologia, która wkrada się i tworzy się w środowisku zielonych. Ująłbym ten problem w ten oto sposób. Ideologia to tworzenie jakiegoś idola. I wśród właśnie zielonych jest taka przyroda, fauna i flora staje się niejako jakimś idolem, który trzeba chronić dla jej samej, gdy tymczasem to nie jest tak. My chronimy środowisko ze względu na nas, dla nas, a nie dla tego środowiska. Bo Pan Bóg umieścił człowieka w określonym środowisku, florę i faunę dał, prawda? I chronić należy ze względu na nas samych, a nie zwierząt, bo jeśli są tacy, którzy w ten sposób pojmują, to mamy jakieś dziwne patologie, jakieś przesadnej miłości zwierząt. Nie szanujemy zwierząt nie ze względu na nich samych, tylko ze względu na nas samych, bo Pan Bóg dał ich nam dla naszej jakiejś służby, dla naszego dobra. Dlatego w ten oto sposób należy, trzeba patrzeć, by wyplenić to złe myślenie, prawda, ustosunkowanie się do środowiska. Środowisko jest stworzone dla rodzaju ludzkiego i jeśli my będziemy go niszczyć, to zniszczymy samych siebie, bo ludzkość istnieje tylko i wyłącznie w tym środowisku Pan Bóg stworzył. I tak można ze wszystkim tak określać. Przypomniało mi się tu przed chwilą o czymś, co zupełnie z tym nie jest związane, ale odzwierciedla to samo. Kiedy we Francji sporo lat temu, przepraszam, robiłem prawo jazdy, to pamiętam dzisiaj, jak pani instruktor mówiła nam wyraźnie, i to jest bardzo ważne, żeby tak patrzeć, że przepisy są dla nas, a nie my dla przepisów. One dla nas chronią, dla nas są dobre, a nie możemy tych przepisów przestrzegać ze względu na przepisy. Mm-hmm. Absolutnie nie. Bo są momenty, kiedy one nam nie służą, mm-hmm, i nie idziemy za tymi przepisami. Mm-hmm. Gdzie naprawdę na kilometr nie ma żadnego pojazdu, a światło jest czerwone, jednak przechodzimy, bo nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Czyli nie odwracać tego porządku nienormalnego. Wszystko, co zostało stworzone dla człowieka i służy człowiekowi i przez wzgląd na nas samych, my to szanujemy. To chciałbym.
Bóg zapłać, panie Jerzy, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy pana doktora o odpowiedź też.
A bardzo dziękuję panu Jerzemu za ten telefon. No, trafia oczywiście on w samo sedno problemu. Tak powinno rzeczywiście być. Ja bym tylko dodał jeszcze jeden element, że prawo te w ujęciu klasycznym, prawo rzymskie, jest też tworzone dla ludzi, a nie dla samego prawa, dla samych paragrafów. Prawo winno służyć ludziom, a proszę popatrzeć, jak to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to prawo rozpatruje, każąc zamknąć w Polsce kopalnię węgla, która daje pracę tysiącom ludzi i dostarcza prąd do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Specjalnie zamykam tą klamrą pana wspaniałą wypowiedź, panie Jerzy, żeby oczywiście w pełni się z nią zgodzić, ale jednocześnie pokazać, że jak trudno dzisiaj przebić się z tą prawdą do społeczeństwa, bo jest dokładnie odwrotnie. Prawo jest dla prawników, systemy i przepisy są dla tych, co te przepisy tworzą, zwierzęta i rośliny mają swoje własne prawa, zupełnie niezależne od człowieka, a człowiek jest szkodnikiem. Odwrócono porządek rzeczy. Tak, zgadza się, zgodnie z teorią neomarksistowską. Odwracamy porządek rzeczy, stawiamy świat na głowie, dekonstruujemy to, co było i kiedy ten świat postawiony na głowie zaczyna się zawalać, bo się wali, no to wtedy proponujemy nowy porządek, żeby wszystko poukładać od początku. Tak, absolutnie się z tym zgadzam, tak powinno być. To człowiek powinien sam ustanawiać reguły, które tak chronią na nasze środowisko, żeby nam się w nim żyło lepiej. Ja o tym mówiłem już dzisiaj na początku. Oczywiście, że pilnujmy i ograniczajmy emisję pyłów, związków siarki. Pilnujmy i ograniczajmy też ilość produkcji paneli słonecznych, bo one są produkowane z metali ziem rzadkich i też zanieczyszczają środowisko. Trzeba bardzo dokładnie wyważyć, czy duża ilość paneli słonecznych nie spowoduje większych szkód niż ich stosowanie. Trzeba bardzo dokładnie wyważyć, czy duża ilość wiatraków postawionych na farmach wiatrowych nie spowoduje większych szkód właśnie w ekosystemie niż ich niestawianie. To wszystko trzeba rozumnie rozważyć, oczywiście z dbałością o środowisko.
Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto się do nas dodzwonił?
Jacek z centrum.
Witamy.
Ja chciałem tylko podziękować najpierw za ten program, a teraz chcę powiedzieć, jakby dodać jeden plus do tego, co ten pan wspaniały powiedział. Za tym komunizmem, tym totalitaryzmem ukrytym, zakamuflowanym stoi masoneria i ona stosuje nowoczesne metody zastraszania, skrytobójstwa, głód. W Polsce zginęło ponad 70 tysięcy ludzi z samobójstwa, że nie miało pieniędzy. Ja to w gazetach i w innych wyczytałem i rozmawiałem z ludźmi. I na tyle chciałem skończyć i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję Radiu Maryja i panu profesorowi, czy doktorowi, zapomniałem.
Panu doktorowi tytuł. Grzegorzowi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Na wieki wieków, amen. Panie Jacku, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Od razu odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do pana, Maria z Bydgoszczy dzwoni, do pana doktora. Chciałam zapytać, czy ze względu właśnie na to, co naukowcy w ciągu ostatniego roku, a także co potwierdza też Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców w ostatnich dwóch miesiącach, czy właśnie podawanie tych preparatów też pod presją taką wielką, która ma być tą akcją ratunkową, czy jakby nie jest ze względu na to, co odkryli, jaką zawartość właśnie, co tam jest, czy to nie jest właśnie praktycznym już sposobem przekształcania ludzi w transludzi, czyli jakby finalny etap do osiągania tego transhumanizmu. Oczywiście jakby nie pomijając tego wszystkiego, o czym pan doktor mówił, bo jakby to jest jak najbardziej oczywiste. Takie jest moje pytanie. Dziękuję. Przejdę na antenę.
Dziękujemy bardzo gorąco i serdecznie pani Anno i prosimy o odpowiedź pani doktorze.
No cóż, dwa ostatnie telefony odnoszą się do kwestii, w których nie jestem specjalistą. Ja może odpowiem w sposób taki skondensowany. Otóż my oczywiście staramy się znaleźć zawsze jakąś jedną przyczynę, którą uznamy za tą odpowiedzialną za obecne plany, sytuacje, czy też rzeczywiście ten bardzo aktywny walec neomarksizmu, ale poszukiwanie jednej przyczyny według mnie to jest coś zgoła złego. To nie jest tak, że jest jedna przyczyna. Jedna organizacja, jeden fakt, jedna dziedzina. Myśmy już z ojcem w czasie audycji telewizyjnej zwrócili uwagę, że ten manifest Wienie się odnosi do kilku przyczyn. I dopiero ten splot kilku przyczyn powoduje to, że on jest taki skuteczny. Tu przede wszystkim zwróciliśmy bardzo uwagę na młode pokolenie i na dzieci. To jest najważniejsze. Indoktrynacja młodego pokolenia i dzieci za pomocą technologii cyfrowych to jest coś, co jest najbardziej niebezpieczne. Oczywiście, że ideologia transhumanizmu również stawia na biotechnologię, ale raczej w kwestii udoskonalania człowieka i jest ona niezmiernie na razie droga, całe szczęście, i żeby ją zastosować na globalną skalę, to na razie nikogo chyba na to nie stać. A którzy konkretni ludzie stoją za działaniami i którzy są odpowiedzialni za to, co się obecnie dzieje, to oni się podpisali pod deklaracją z Jeny. To jest profesor Benno Verlaine, z agendy UNESCO do spraw globalnego zrozumienia dla zrównoważonego rozwoju. Proszę zauważyć, jaka jest nazwa tej agendy UNESCO. Globalne zrozumienie dla zrównoważonego rozwoju. I tu jest główny problem. Co to znaczy globalne zrozumienie?
Trochę
to
jak
znaczy
proletariusze wszystkich narodów, łączcie się.
Tak, ale nawet większy problem, ojcze, bo globalne zrozumienie. To znaczy, że my nie rozumiemy, co się dzieje? czy może eksperci nie rozumieją, co się dzieje? Na czym ma polegać owo globalne zrozumienie? To znaczy, że wszyscy na całym świecie mają nagle uważać jedno, znaleźć jedną przyczynę i niej się trzymać. I nie ma żadnej alternatywy. A jak już powiedziałem, to jest absolutnie nierozumne postępowanie. Nie znajdziemy jednej przyczyny, która powoduje wszystkie inne wydarzenia. To globalne zrozumienie to jest właśnie zmiana myślenia w całych społeczeństwach, żeby nie zauważali oni głównego problemu, a koncentrowali się na jakichś pomniejszych, w tej chwili nieistotnych. Mogą to być teorie dotyczące jakichś wpływów organizacji, mogą być to teorie dotyczące szkodliwych działań koncernów, to mogą być różne teorie. Ważne, żeby rozmyć je od głównego celu. A główny cel jest taki, że ktoś chce przejąć władzę za pomocą technologii neomarksistowskich. I tu chodzi o to, że człowiek ma być zdekonstruowany.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarek z Podlasia. Witam. Serdecznie witam gospodarza, witam zacnego gościa. Przyznam się panu, panie doktorze, że pan artykuły w naszym dzienniku czytam dosłownie z wypiekami na twarzy. No ale cóż, taka jest rzeczywistość. I teraz krótko, może jedno zagadnienie. Tak jak pan od lat walczy o świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o ten transhumanizm i zagrożenia płynące z tego zjawiska, to ja już kolejny raz z taką refleksją. Otóż mamy w naszej ojczyźnie wspaniałych analityków, ludzi bardzo mądrych, którzy doskonale opisują rzeczywistość, ale jakby to trochę za mało, bo za chwilę, tak jak czytam, idąc za pana myślami i wiedzą, zostaniemy tak pozamykani, a młodzi to już łyknął to, że tak powiem, przed śniadaniem, zostaniemy tak pozamykani, że naprawdę już na bunt, że tak powiem, nie będzie czasu ani możliwości, bo wyobrażam sobie, że jak te zmiany przyspieszą, to nawet choćby w Europie kilkadziesiąt milionów ludzi naraz wyszło na ulicę, to może by coś zrobili. Mnie tylko pociesza jedno myśl, nie wiem, czy pan doktor to potwierdzi, że na przeszkodzie tych, że tak powiem, celów, do których dążą inżynierowie naszej przyszłości, stoją moce obliczeniowe tych wszystkich wspaniałych urządzeń. To o to chciałem zapytać. No i jak pan... Najważniejsze, jak pan się zapatruje na potrzeby tworzenia jakiegoś realnego oporu, no nie wirtualnego, nie na Facebookach, tylko po prostu w realu. Bardzo serdecznie pozdrawiam, czekam na kolejne pana doskonałe artykuły i wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy, panie Jarosławie. No i prosimy o odpowiedź.
Oj, bardzo dziękuję za dwa wręcz fundamentalne pytania. No, Tworzenie własnych struktur w sieci internetowej uważam za niezbędne, tylko to już nawet ojciec się uśmiecha zza szyby, że to jest oczywiście marzenie ściętej głowy, no bo żeby stworzyć alternatywną strukturę o zasięgu globalnym, no to trzeba dysponować minimum 200-300 miliardami dolarów. Ja dobrze mówię, miliardami. To są pieniądze, które przekraczają, właściwie są porównywalne z budżetem Polski i nikt tego nie zbuduje. Donald Trump próbował, a to były prezydent Stanów Zjednoczonych, jak państwo wiecie, milioner, człowiek, który ma bardzo wielu donatorów, on próbuje od półtora roku stworzyć system Parler, taki alternatywny dla Big Techów i jemu się nie udaje, więc jak ktoś z państwa zna kogoś bogatszego i bardziej wpływowego niż były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, no to ja chętnie z takim człowiekiem zacznę współpracować, natomiast no inne rzeczy są na taką skalę na razie niemożliwe. Ja nie umiem tego zrobić, ale ale to nie znaczy, że nie powinniśmy spróbować zbudowania alternatywy przynajmniej na naszym polskim terenie. Jak mamy być taką małą tarczą tutaj, która ochroni przyszłość Europy, to w Polsce małą strukturę można zbudować, ale do tego potrzeba dużych pieniędzy, olbrzymiej grupy ludzi zaangażowanych i jeszcze czegoś więcej.
Póki co mamy Radio Maryja i Telewizję Trwam.
O właśnie, póki co mamy Radio Maryja, portale Radio Maryja, portale Telewizji Trwam, portale Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, na których umieszczamy dobre artykuły, dobre informacje, filmy, na których możecie Państwo oglądać sprawozdania z konferencji i wydarzeń, które dzieją się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, na których można znaleźć bardzo dużo informacji. I to na razie musi nam wystarczyć, dopóki nie znajdziemy jakiegoś fundatora, który nam zafunduje coś lepszego. Natomiast w odpowiedzi na drugie pana pytanie, niestety muszę pana zmartwić. Otóż moc obliczeniowa komputerów, która być może już w tej chwili jest dostępna, jest o wiele rzędów wielkości wyższa niż w jakichkolwiek publikacjach dostępnych jeszcze w zeszłym roku. Firma Google dokonała supremacji kwantowej, o czym zresztą pisałem również w artykułach naszego dziennika. I komputer kwantowy firmy Google Sycamore to jest urządzenie, które zapewni nieskończoną ilość mocy obliczeniowej. Tak, dokładnie, nieskończoną. I on już działa, ten komputer. On jest. No, oczywiście wymaga napisania odpowiednich algorytmów, wymaga pewnych usprawnień, ale o moc obliczeniową ja niestety już się nie boję. Dlatego, właśnie dlatego mniej więcej od roku ja trochę wzmogłem swoją działalność, zarówno publikacyjną, jak i taką promocyjną. Ja próbuję to ludziom uzmysłowić, bo jeszcze rzeczywiście rok temu wydawało mi się, że osiągnięcie mocy obliczeniowej, które umożliwiłyby transfer umysłu do jakiejś hipotetycznej przestrzeni cyfrowej, to jest niemożliwe. Obawiam się, że od roku muszę zmienić swoją decyzję. Może to nie jest możliwe już dzisiaj, ale nie dam żadnej gwarancji, że nie będzie możliwe pod koniec roku. Więc nie po to ci naukowcy piszą takie deklaracje jak ta z Jeny, bo oni sobie tego też zdają sprawę. Oni zdają sobie sprawę z tego, że za chwilę te big techy, o których od kilku lat informuje społeczeństwo i czytelników naszego dziennika, one nie miały jeszcze tak dużych mocy obliczeniowych, za pomocą których mogłyby one rzeczywiście do każdego człowieka spersonalizować przekaz virtual reality. To jeszcze parę lat temu wydawało się niemożliwe. Tak niestety dzisiaj one już taką technologiczną możliwość posiadają. I to mnie bardzo martwi.
Dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre Węgier z Meggen ze Szwajcarii, podziwiający i bardzo kochający Polaków i Polski. Pozdrawiam czcigodnego ojca redaktora i zacnego gościa, pana doktora.
Witam.
Mam takie myślenie, dziękuję bardzo. Toczy się obecnie trzecia wojna światowa. Główny wróg to logika. Skąd logika pochodzi? Od logosu. Kto jest logosem? Bóg, druga osoba boska, syn Boga Ojca, syn Bogu Rodzicy Dziewicy. Jego chcą ideolodzy, towarzysze autora non serviam, wyłączyć ze świata stworzonego. Czyli samego autora chcą wyłączyć. Jeżeli trzymać się będziemy logosu, to wróci logika i ideolodzy pójdą z torbami. Przegrają tę wojnę. Dziękuję za cierpliwe uszy i serdecznie z Panem Bogiem pozdrawiam.
Bóg zapłać. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo za ten telefon i za ten głos. No i prosłuchamy pana doktora.
Bardzo dziękuję za uzupełnienie, ależ oczywiście, że logika. Logika jako fundament języka matematyki, o którym mówiłem. Logika nie tylko matematyczna, ale oczywiście filozoficzna. Ona jest odrzucona jako fundament prawdy, tak? Jako coś, co nie powinno, czego ludzie nie powinni nawet umieć, no bo jak umieją logicznie rozumować, no to przecież natychmiast znajdują, jak ojciec tutaj prowadzący co chwilę znajduje, jakieś paradoksy w tym przepięknym manifestie, że czegoś tam nie będzie brakowało, że coś się gdzieś zepsuje. Tak i to społeczeństwa zauważą, że to są działania nielogiczne, ale wymuszane, no, ale wymuszane.
Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Prosimy wyłączyć radio.
Już wyłączam. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego.
Witamy.
Witam ojca, witam pana doktora. Jak to ojciec powiedział przed chwilą, gorący temat, rzeczywiście, rzeczywiście. Jak patrząc tak na zachód, mam trochę do czynienia. No, zresztą dość często dzwoni i jak to się dzieje na zachodzie w tej chwili, jeśli chodzi o wiarę, o katolicyzm, to lepiej nie mówić. Jak to, no, ja też, że tak powiem, jestem człowiekiem starej daty, jak to pan doktor powiedział, w 53 rocznik urodzony, w latach 60. w tej szkole podstawowej czy zawodowej, pakowano nam do głowy tego Marksa, Engelsa, że tak powiem, tego socjalizmu i czy komunizm nawet, leninowski, to dziadek, jak czytał te książki, kiedyś też była audycja, powiedziałem, że dziadkowie nas wychowali w duchu, jak, że tak powiem, Boga, honoru, ojczyzny. I to w wojsku mówiłem kiedyś w szkole, także cierpieliśmy nieraz za te słowy. No ale, że tak powiem, no cóż, teorie socjalistyczne czy komunistyczne definicje są dobre. Ja nawet gdzie przygotowałem się troszkę teraz, pooglądałem też w telewizji, no to proszę ojca i proszę pana doktora, definicje są dobre, teorie dobre. Bo to definicja socjalizmu to jest socjalizm swobodny trud, swobodnie zrzeszonych ludzi. Czy nawet komunizm każdemu według jego potrzeb, każdemu jednemu pracy. Żeby ta teoria wprowadzona była praktycznie, no to ja nie wiem, no ale cóż z tego, jak któryś przedmówca powiedział w telewizji, jeszcze sprawdzę, że ci, którzy to uczynili, zrobili, tworzyli kołchozy, obozy i tam te PGR-y jeszcze inne, zaganiali ludzi do, zmuszali, pozbawiając ich wolności, tego słowa, wyznania i innych rzeczy. No także to, no nie wiem, no ale dzisiejsza młodzież, cóż, no dzisiejsza młodzież, jak rozmawiam tu, nawet u nas w Polsce, czy tam, no dość dawno byłem w Niemczech, jeszcze przed tym COVID-em, przed operacją, no to tam jest tragedia, no tam jak, że zajmę na ten temat, no nowy człowiek i świat neomarksistowski. No dzisiaj, no, sama, no, nowy człowiek. Nowy człowiek dzisiaj to jest kilkunastoletni młodzież po prostu. Młodzież patrzy na to, co się dzieje na Zachodzie. Mamy ten, jak to się mówi, Schengen, dostęp do Europy, do świata nawet. No ale ja wiem, ja byłem wychowany, jak mówiłem, w duchu tego Boga, honoru, ojczyzny, przez dziadków, przez przedwojennych oficerów. Dziadek był jeden, drugi, w obu wojnach światowych. Myśmy trochę inaczej byli wychowani. No ale dzisiaj to, dlaczego tak się dzieje? Cześć Niemcy, weźmy z historią, sięgnijmy do tyłu, czy Francja, to były kraje katolickie. Nawet Niemcy z krzyżami na no płaszczach, tak. Ogniem i mieczem ten katolicyzm.
No też w specyficzny sposób ten katolicyzm wprowadzali, to też trzeba dodać.
Co dzisiaj tam się wyrabia?
No tak.
No ja nie wiem, ja takie pierwsze pytanie zadam, kto, jak to się stało? Komu to się wymknęło spod kontroli? Już nawet u nas tak samo teraz, jak byłem starym solidarnościowcem, 10 milionów pod legitymacją, msze, Bóg nas obraził Ojcem Świętym, papieżem. I dzisiaj nie możemy zmobilizować narodu, skłóceni jesteśmy, jako naród i rząd. No ja nie wiem, powiem szczerze, w tej chwili tam kontaktów nie ma z Zachodem, ze Stanami, z tego, ale oni na przykład, życie Amerykanie, dlaczego oni, no nie odwracają się może, ale ja wiem, jakoś to tak, ja jako prosty chłop, że tak powiem, wykształcenie zawodowe, traktorzysty, jakoś to zrozumiałem te sprawy, no te sprawy nasi europarlamentarzyści. Przecież młodzież na to patrzy. Ten pan Tusk, co wyrabia, no to...
Panie
to,
Bogdanie...
To jest temat rzeka, no naprawdę...
No właśnie,
to się,
no to właśnie. Tak,
jak temat, czy pytanie, odpowiedź, no może rozmowy niedokończone, to raczej nie quiz, tylko trzeba było podyskutować na ten temat, dość szeroki temat,
tak,
ważny,
tu by trzeba było niejedno sympozjum zrobić na ten
dzieci,
temat.
Mam dzieci już dorosłe, wnuki studiują, jeden we Włoszech, wnuczka w Anglii, teraz trzecia wnuczka w Białymstoku podjęła ciężki temat. Też tak samo właśnie dużo będzie na temat humanizmu mówione, na temat tego katolicyzmu, wiary, bo ona też chciała nawet trochę na pulku iść, ale zmieniła kierunek. Także dzisiaj młodzież, no kto odpowiada za zachowanie młodzieży, to jest słowa prezydenckie, święte były. Takie mamy Rzeczypospolite, takie mamy młodzieży, takie mamy, no, jakie młodzieży chowanie. Wszyscy odpowiadamy za to. Szkoła zgania winę na rodzica, rodzic na kościół, kościół na rząd. Ale to jabłuszko podzielimy na cztery. I niech każdy te 25% weźmie odpowiedzialności. I
Panie
wychowujemy młodzież od zera.
Panie Bogdanie, gorąco dziękujemy, bo też chcemy innych słuchaczy dopuścić. Prosimy pana doktora o komentarz.
Jak odniesienie się do telefonu pana Bogdana wymagałoby przynajmniej godzinnej dyskusji z mojej strony. Nie mamy tyle czasu, panie Bogdanie. Proszę wybaczyć. Kwestie, które pan poruszył, są niezmiernie istotne i to wiele kwestii pan poruszył, bardzo wiele. Może przez pana całą wypowiedź ja zauważyłem, przejawiało się takie pytanie o ten właśnie cały czas brak logiki. Jak to się mogło stać, że my ludzie bezrozumnie nagle stajemy po stronie zła, sami o tym nie wiedząc. Więc tu jeszcze raz przywołam bardzo ważną cechę systemów neomarksistowskich, że one naprawdę jako cel stawiają sobie, że nawet dobrze określone cele należy wykorzystać zawsze do powiększenia potencjału zła. I my to obserwujemy na wielu różnych platformach. Proszę nawet zwrócić uwagę na tak ważną rzecz jak walkę o równe prawa kobiet. To bardzo ważna walka, bo kobiety były przez jakiś czas rzeczywiście zdyskryminowane prawnie, nie mogły posiadać majątku, nie miały praw głosu. Nie zapominajmy, że właśnie w Polsce po raz pierwszy w 20 roku kobiety otrzymały prawo głosu. To jest prawdziwa i pełna demokracja. I prawa kobiet są słuszną rzeczą, bardzo słuszną, bo należy dbać o to, aby kobiety były odpowiednio dowartościowane. Ale proszę zobaczyć, co z tym zrobili neomarksiści. Neomarksiści te dobre intencje, które miały polegać na tym, żeby wyrównać szanse względem prawa, neomarksiści z tego uczynili jawne zło, czym jest feminizm, skrajny feminizm, namawianie do zabijania dzieci nienarodzonych. Całe zło, że tak powiem, zostało przewrócone w tym momencie. To się może wydawać nielogiczne. Ja się z tym zgadzam, że to jest nielogiczne. Tak samo jak ta sytuacja tu właśnie z tym, z tą z deklaracją z Jeny, która z jednej strony nakazuje szybsze przyspieszenie procesów tej ideologii, wdrażania ideologii neomarksistowskiej, opierając się o te unijne parametry zmiany energii na energię zieloną, no a z drugiej strony czyni zupełnie jak gdyby nierozsądne działania, jeśli chodzi o to, o czym pan, panie Gdanie, mówił, o młodzież i dzieci, ale to właśnie młodzież i dzieci są celem tej ideologii. To nie są nowi ludzie jeszcze. To ideologia dopiero z nich zbuduje nowych ludzi. I tego powinniśmy być świadomi.
Mm-hmm. Dziękujemy, panie doktorze, bardzo i odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże,
ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy.
I chciałem właśnie bardzo podziękować za ten temat, jest bardzo ważny, bo postmarksizm przejmuje władzę, zwycięża, ale idą dwie linie. Mamy tą jedną linię, no dobrze, deklaracja z Jeny, bo jest i linia niemiecka, bardzo stara. Nietzsche proponował nowego człowieka, wielkiego, nadczłowieka i dzisiaj się Nietzsche jest publikowany, wystawiany, proponowany. Potem była szkoła frankfurcka, prawda, i Hochheimer mówił wyraźnie, że o człowieku robot zmechanizowany, ma społeczeństwo być jak mrówki. No, był bardzo jednak mimo wszystko pesymistyczny, mimo tych swoich poglądów i tak dalej, czy tam Adorno. A to jest jedna linia niemiecka, właśnie szkoły frankfurckiej, która się również przejawia i dzisiaj. A z drugiej strony mamy też linię francuską, o której trzeba wyraźnie powiedzieć, bo w latach 70. byli filozofowie Michel Foucault, Derrida, Jacques Lacan i tak dalej. Dekonstruktywizmus, niszczenie właśnie społeczeństwa i problem właśnie tych nowych ludzi i nowego podziału władzy. Potem mamy, to było w latach 70., a już w 80. mamy przecież Ernesto Laclau, czy tam panią Chantal Mouffe, i oni robią ideologizację. Nowy człowiek musi być zideologizowany, ideologia wszędzie, nawet w jedzeniu, w matematyce. Nowy człowiek jest, nowa ideologia, to znaczy nowa wiara, nowe wartości, ciągle się mówi wartości europejskie i tak dalej, kto nie przyjmuje tych nowych. Ideologia to znaczy też recepta na zbawienie świata, jakaś soteriologia, historiozofia i tak dalej. Więc te to mamy z dwóch stron, z jednej strony z francuska linia idzie, która jest żywa dzisiaj też, postmarksistowska oczywiście, są po, marksiści, neomarksiści, i drugą mamy niemiecką linię, która też idzie, i mamy właśnie tutaj z dwóch stron takiego typu ataki, i czy to, czy jak to długo potrwa, no nie wiem, mi się wydaje, te rewolucje no, w jakiś czasie upadały, bo to jest, tam jest tyle tyle braku filozofii naukowej, analitycznej, że tamci analitycy się kiedyś do tego bardziej dobiorą i mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zacznie zwyciężać. No, dziękuję bardzo jeszcze za ten temat, to naprawdę podstawowy temat. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, księże, bardzo gorąco, serdecznie dziękujemy i prosimy pana doktora.
Księże Korneliuszu, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Jako myśmy już w studiu telewizyjnym rozmawiali o tym, jak trudno dzisiaj młodym ludziom, a o nich głównie toczy się walka, wytłumaczyć pewne konsekwencje historyczne, następstwo faktów, a teraz no, ksiądz proponuje tym biedakom jeszcze podział ideologii neomarksistowskiej na szkołę niemiecką i francuską, ma jasne, i na szwajcarską, włoską jak najbardziej, i jeszcze nie zapominajmy, że mamy też neomarksistów po drugiej stronie Atlantyku, którzy pozostali po wyprowadzce szkoły francuskiej, tak moglibyśmy jeszcze bardzo długo. Tylko ja obawiam się, że tak dużo informacji historycznych, a już szczególnie dotykających historii filozofii, jest bardzo ważne, zgadzam się, i może odsyłam do drugiego tomu mojej książki, gdzie to szczegółowo opisuję, dotyczącej transhumanizmu, ale to są raczej zagadnienia dla naukowców. Młodzież nawet nie będzie się, założę się, że młodzież nie będzie się interesowała tymi subtelnościami.
Ktoś może się znaleźć, tak? Ale to będą jednostki.
Może się znaleźć jeden hobbysta, ale nam chodzi w tej chwili o uratowanie milionów młodych ludzi, bo takie są zasięgi portali, i jeśli nie większej ilości. I ja bym raczej pozostał przy ogólnym nazewnictwie, nie komplikował młodym ludziom, chętny zawsze może sobie doczytać. A to, że dekonstrukcja wywodzi się ze szkoły francuskiej, to tak też nie do końca moglibyśmy na ten temat dyskutować, ale niechże będzie. Natomiast szkoła frankfurcka, no to szkole frankfurckiej zawdzięczamy fundament transhumanizmu tak naprawdę, bo to stamtąd wywodzi się stwierdzenie, że to maszyny rozwiążą problemy ludzi. I kiedy dzisiaj patrzymy na deklarację Wiennie i widzimy te braki logicznego rozumowania, widzimy nieścisłości i taką bijącą z tej deklaracji wręcz naiwność pewną gospodarczą, no to właśnie mi się od razu kojarzy to z tą szkołą neomarksistowską, która uważała, że nie przejmujcie się techniką i technologią. To jedzenie, energię będą za nas produkowały maszyny. Maszyny za nas to wszystko zrobią, to nie jest potrzebne. My jesteśmy od tego, żeby zarządzać klasami, i to, żeby dobrze zarządzać walką klas, no to trzeba najpierw przynajmniej dwie klasy stworzyć i jedną na drugą napuścić. To jest niestety kwintesencja tego, co dzisiaj widzimy, tak? Portale społecznościowe, technologie cyfrowe polaryzują społeczności na dwie grupy, po czym doprowadzają do konfliktu, i jeśli istotne jest to, że te kwestie były wymyślone przez szkołę frankfurską, to jak najbardziej się zgadza, ale nie wiem, czy jeszcze w jej pierwotnej siedzibie europejskiej, czy już po ewolucji przez uniwersytety amerykańskie, to możemy się tym zająć na sympozjum naukowym, a tu raczej zwracajmy uwagę na młodych ludzi i te niebezpieczeństwa, które dla nich czekają.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Ewelina z Dolnego Śląska.
Witamy.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i witam gościa, pana doktora. Ja chciałabym się odnieść tak krótko do tematu. Myślę, że na ogół ludzie zdają sobie sprawę z różnych zagrożeń, jak chociażby gender, czy odcięcie od świata realnego na rzecz wirtualnego. zagrożeń, gdzie usiłuje się przemienić mentalność człowieka, jego spojrzenie na rzeczywistość, gdzie narzucana jest pewna wizja pojmowania rzeczywistości, a tępione jest indywidualne myślenie i zadawanie pytań. I ja tutaj chciałabym podać właśnie taki przykład, a chodzi o problem życia i zdrowia człowieka w świetle praw człowieka. Z jednej strony forsowanie i finansowanie aborcji i eutanazji, gdzie uśmierca się miliony ludzi na świecie, a z drugiej strony jakaś wielka walka, jakaś wielka ochrona zdrowia przed COVID-em przy użyciu preparatów szczepionkowych, o których są kontrowersyjne opinie w świecie lekarzy i naukowców. I tak chciałabym zwrócić właśnie na to uwagę, jak powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte. Ja tu jeszcze dodam na koniec, żeby podsumować słowa świętej Teresy Benedykty od Krzyża, która powiedziała: nie uznawajcie za prawdę niczego, co jest wyzute z miłości. I nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute z prawdy. Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem. I teraz właśnie myślę, że powinniśmy przyjrzeć się tym słowom patronki Europy w świetle tego, co tak naprawdę dzieje się na świecie z tą presją, z tym przymusem, gdzie w takich kontrowersyjnych sytuacjach powinniśmy mieć możliwość dowolnego wyboru metod leczenia. Tak samo mówi święty Augustyn. Mówi, że w tym, co konieczne, jedność. W tym, co wątpliwe, wolność. We wszystkim miłość. I tak właśnie, no tyle na ten temat chciałabym co do tego neomarksizmu, który no odrzuca totalnie rzeczywistość i prawdę. No
odrzuca
i może już
wolność.
Przejdę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dobrze.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Pani Ewelino. Znaczy wydaje mi się, że jak najbardziej to jest kwestia, na pewno gdzieś tam kwestia pandemiczna jest świetnym polem do działania i świetnym sposobem, jakby to powiedzieć, użycia kolejnym jakąś taką okazją do tego, żeby wykorzystać to wdrożenie ideologii. No mówiliśmy o tym. Nawet kwestia tego zdalnego wszystkiego, tak. Nagle żeśmy się przekonali, że da się żyć zdalnie.
Znaczy, że da się żyć w świecie cyfrowym, że i dzieci, i młodzież, które na początku rzuciły się ochoczo do telefonów komórkowych, żeby nie musieć wstawać rano do szkoły, dość szybko zauważyły same dzieci i sama młodzież, że to nauczanie to nie jest to samo, a psychologowie dość szybko zauważyli, że nauczanie i przebywanie w świecie wirtualnym za pomocą tych narzędzi, które oczywiście wtedy były dostępne, one kończą się fatalnie dla psychiki młodych ludzi. I to jest to, o czym mówiliśmy w kwestii tych permanentnych kryzysów. No, jednym z kryzysów, w którym żyjemy, jest oczywiście kryzys pandemiczny, który się już bodajże 2 lata temu rozpoczął. A ponieważ
zbliżamy się do tego,
zawsze najważniejszą rzeczą, żeby rozwiązać coś logicznie i nie wpaść w pułapkę, jest znalezienie przyczyny. No i tu mamy problem, bo żeby rozwiązać coś w pełni logicznie i jasno, to powinniśmy wiedzieć, skąd się ten wirus wziął. Wirusy nie spadają raczej z kosmosu. Koronawirus wziął się gdzieś w Chinach i co do tego są różnego rodzaju hipotezy. Być może wyszedł z laboratorium chińskiego, A być może został stworzony w laboratorium przy współpracy z amerykańskimi albo europejskimi naukowcami, a może rzeczywiście naturalnie przeszedł z nietoperza na człowieka. Na te pytanie ja nie znam odpowiedzi, a jest ono według mnie fundamentalne, bo jak znajdziemy przyczynę, skąd on się wziął, będziemy mogli dalej pospekulować i pozastanawiać się, co się dzieje. Wiemy, że wszystkie te trzy alternatywy są równie prawdopodobne. I to jest chyba na razie tyle. Być może kiedyś dowiemy się, znajdziemy przyczynę pojawienia się wirusa, chociaż w przypadku poprzedniej epidemii grypy hiszpańskiej, która zdziesiątkowała społeczeństwo światowe, my nie znaleźliśmy przyczyny i nie wiemy. A trudno podejrzewać, żeby 100 lat temu jakaś technologia stworzyła wirusa grypy.
No tak,
nie jestem specjalistą w tym zakresie, nie będę spekulował.
Ale z drugiej strony, panie doktorze, i wcześniej nietoperze jedli, a nic się nie stało. Odbierzemy kolejny telefon. Halo? Halo?
Niech będzie po panu Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeszcze może dzwoni ja też z Chicago.
Witam. Pozdrawiam
ojca i jeszcze może dla pana doktora. Ja tylko tak króciutko, bo mówię od razu, niech pan się dużo czytam, jestem uświadomiony, co się dzieje na świecie. Dlatego, no, dzięki Facebookowi, może się komuś Facebook nie podoba, może szatańskie, ale powiem tylko jedno. Dzięki Facebookowi widzę, co się dzieje na świecie. I powiem tak. Żadne media nam na świecie nie powiedzą prawdy. No może Radio Maria. A mówię odpowiedzialnością, żadne media. Na Facebooku mam dużo filmików, co mi ludzie przysyłają. I powiem tak. Jest to manipulacja ludzi na całym świecie niesamowita. Mam brata w Polsce, co mi wysyła filmiki, ma, nie wiem, jakie on ma strony, a on mi zacznie opowiadać różne sprawy, to mówię, panie profesorze, że jest to głowa nie tam. Powiem tylko krótko, na przykład on mi opowiada, skąd się te wojny biorą na świecie, kto to finansuje. No mówię, jak się takie rzeczy dowiaduje, to jak się mówi, pała nie ta. A pan profesor wspomniał o Hiszpance. Wczorajśmy rozmawiali o Hiszpance. To nie jest tak, że Hiszpanka powstała z Hiszpanii. To jest tam jest inny temat. Mówię, on ma takie strony, że no to mówię, głowa nie ta. I nie chcę się tu rozgadywali, bo jestem usiadł, mam oczy otwarte i te szczepionki i te maseczki, to jest to jedna ściema. To jest manipulacja ludzi, że to, mówię, diabeł nie śpi. Mogę tu godzinami, jestem uświadomiony, mam oczy otwarte. Ale już skończę, bo jestem podenerwowany. I skończę.
Nie ma co się denerwować.
Czemu właśnie Ameryka na przykład jakieś wojny rozpoczyna w Iraku albo gdzie? Czemu? No bo coś za coś, bo tam jest ropa. A czemu nie poszli do Syrii? No bo Syria nie ma nic. Także mówię, że to, co się dzieje na świecie, to jest zamęt, manipulacja między ludźmi, że głowa nie ta. A te szczepionki, to wszystko, to jest jedna bujda, ściema i to nie ma o czym gadać. Mówię, diabeł szaleje i tyle. To mówi, trzeba mówić prosto w oczy. Szczepionki nic nie dają, ani maseczki, nic. Ja się nie śmieję ze świru, co nie ma. To nic nie daje. Mam tu lekarzy na Facebooku, różni to się wypowiadają. Prawdziwi lekarzy, nie ze strony z Ameryki, z Anglii. No i tu bym zeszło gadać. Tylko chciałem tyle powiedzieć. Mówię, manipulacja ludzi niesamowicie i tyle. Z Panem Bogiem Maryją.
Bóg zapłać, panie Jacku, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy również za ten głos. Prosimy pana doktora o komentarz.
Panie Jacku, przede wszystkim nie wolno kłamać na antenie. Stwierdzenie, że szczepionki nic nie dają, to perfidne kłamstwo. One coś dają. No może. To jest wynalazek ludzkości, który uchronił miliony istnień ludzkich i był stosowany w bardzo wielu epidemiach. To, że szczepionki nie dają stuprocentowej gwarancji, to jest jasne. Żaden lek nie daje stuprocentowej gwarancji. Natomiast w odniesieniu do pierwszej części pana wypowiedzi dotyczącej technologii informacyjnych i czerpania wiedzy z portali społecznościowych takich jak Facebook, no to zapewne zdaje pan sobie sprawę, że nie jest to dobra metoda zdobywania prawdziwej wiedzy, bo prawdy trzeba szukać tam, gdzie są prawdziwe prawdziwe źródła, a fundamenty no, naszej cywilizacji no, znajdują się w mądrych książkach, w mądrych gazetach i w mądrych recenzowanych czasopismach. Także rzeczywiście jak ktoś opiera całą swoją wiedzę jedynie na fragmentarycznych, często niedokończonych i często fałszywych informacjach znalezionych na portalach społecznościowych. Na tych portalach zresztą trwa wojna informacyjna i to prowadzona zarówno przez specjalistów z Moskwy, z Białorusi, jak i z wielu innych krajów, więc wiarygodność informacji, tym bardziej tak zwanych filmików, ja bym określał jako zerowa, specjalna wojna dezinformacyjna i chciałbym radiosłuchaczy przestrzec przed tym. Nie czerpmy wiedzy z portali społecznościowych.
Tym bardziej, że to, co żeśmy mówili, Facebook tak. Nam mówi to, co chcemy, znaczy to, co on chce nam powiedzieć.
Właśnie, nie? Taka jest prawda. Wiedzy.
Nawet nie to, co my chcemy usłyszeć,
bądźmy,
tylko to, co...
Bądźmy bardzo krytyczni wobec wszystkich informacji, jakie znajdujemy na tych tablicach ogłoszeniowych, czy to jest Twitter, czy to jest Facebook. Zawsze weryfikujmy źródło, bo oczywiście każde źródło można zweryfikować i sprawdzajmy, czy to, co czytamy na portalu społecznościowym, rzeczywiście pochodzi z źródła, które jest wiarygodne. A wiarygodne źródło, bo to tam pan Jacek nam już powiedział, że to jest oczywiście portal Radia Maryja, portal Telewizji Trwami, portal Akademii Kultury Społecznej i Medialnej i sprawdzone inne portale informacyjne, które są rzeczywiście recenzowane i na których informacjach możemy polegać.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi Anna z Przemyśla.
Witam.
Witam serdecznie, pozdrawiam i chciałam zapytać no, pana doktora przede wszystkim, no, może ojca prowadzącego też, czy zna takie rozważania arcybiskupa Vigano właśnie na temat, ojciec użył takiego określenia wielkiego resetu i nowego porządku świata. To mhm. jest takie niedawne jego rozważanie. Mhm. No i na przykład wypowiedź też z 6 grudnia bodajże księdza kardynała Gerharda Millera. Przytoczę tylko jedno zdanie. Mhm. Pandemia koronawirusa jest wykorzystywana do tego, aby narzucić światu ujednolicenie i poddać ludzi totalnej kontroli. No myślę, że gdzieś tam o uszy panu doktorowi się ten tekst obił, bo to też się wiąże jakoś po prostu nawet z tematem dzisiejszej audycji i prosiłabym się właśnie o jakieś takie możliwe, krótkie właśnie odniesienie.
Pani Anno, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy przełączyć się na odbiór radiowy. Szczęść Boże.
Ja myślę, że nadmierne koncentrowanie się na jednej przyczynie, tu na tej pandemii koronawirusa jest... Znaczy do tej pory myślałem, że jest błędem, ale jeśli już piąty telefon podczas mojej audycji ciągle odnosi się do tego samego tematu, to rozumiem, że duża grupa osób wpadła w sidła jakiegoś systemu dezinformacyjnego. Bo... co ma neomarksizm i budowa nowego człowieka do... To jest temat poboczny, mi się wydaje, najmniej groźny z tych wszystkich. Być może specjalnie został ten problem rozpowszechniony, żeby ludzie mówili o koronawirusie, a nie wczytywali się w rzeczywiste problemy i niebezpieczeństwa, no, z jakimi
tak,
mamy teraz.
Tak, panie doktorze, ale ja jednak spróbuję stanąć też, bo pani Anna powiedziała jednak, cytując kardynała Millera, że pandemia została wykorzystana. I no tutaj tego bym się, jakby to powiedzieć, trzymał. No bo faktycznie, jakby nie patrzeć, no sami doświadczyliśmy tego, że byliśmy pozamykani, tak? Że uczyliśmy się żyć w rzeczywistości jakiejś takiej, no aberracyjnej wręcz w pewnym momencie. Z jednej strony część z nas wpadła w paniczny strach przed własnym zdrowiem, przed chorobą. Z drugiej strony, no prawda, wahadło zawsze idzie z jednej strony w drugą stronę, więc z kolei właśnie głosy, które mówią, że to jest całkowita fikcja, no ale mamy jednak potwierdzenie czarno na białym, mamy dowody w naszych rodzinach i w naszym życiu, że to jednak nie jest fikcja, że ciężko powiedzieć o rzeczywistości wirusa fikcją, że jest fikcją. Natomiast gdzieś no, na pewno ktoś to wykorzystuje i na pewno gdzieś stało się to, nawet jeżeli przypadkiem, w cudzysłowie, no to genialną przestrzenią do próby generalnej.
To, że można wykorzystać każde wydarzenie do różnych celów, to jest jasne, ale ojcze, mnie w tej problemie martwi ten brak logiki, który jest również widoczny w działaniach neomarksistów. Jeśli tak bardzo źle odczuliśmy lockdown, jeśli rzeczywiście wielu ludzi przestraszyło się zamykania, jeśli wielu ludzi miało w tym czasie straty finansowe i rzeczywiście, jeśli koronawirus na tej grupie społeczeństwa takie negatywne odczucia i skutki odniósł, no to w momencie, kiedy pojawia się lekarstwo, oczywiście, że nie w 100% skuteczne, ale potencjalne, to w momencie, kiedy pojawia się lekarstwo, które mogłoby tą sytuację zamknąć, zakończyć i zablokować, nagle okazuje się, że ludzie nie chcą się szczepić i to jest nielogiczne. No to znaczy, że się nie boi, to logiczny wniosek byłby taki, jeśli nie chce się szczepić, czyli nie chce wziąć lekarstwa, które daje mi trochę większą szansę na przeżycie niż bez, no to w takim razie chyba się nie boję tego i odpowiada mi system izolacji. No ja tu widzę sprzeczność logiczną i ta sprzeczność logiczna, jeśli już ma być coś dziełem neomarksistów, to właśnie owa sprzeczność logiczna.
Dobrze, dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas tu dzwoni?
Dariusz. Dwa pytania z małymi wprowadzeniami. Mm-hmm. Po pierwsze, Facebook. Bodajże dzisiaj zablokował najczęściej odwiedzaną stronę polityczną Konfederacji.
Tak. Mówiliśmy już
mówiliśmy o tym. Tak, właśnie.
Mm-hmm. Ze względów covidowych, zdaje się.
To
po pierwsze. Po drugie, parę dni temu na antenie Radia Maryja usłyszałem, że bodajże ustami księdza profesora Cisły, że bodajże w Wielkiej Brytanii zablokowano też działalność strony pomocy Kościołowi w potrzebie, ponieważ nagłaśniali sprawy uprowadzania kobiet. Nie wiem, czy to była Wielka Brytania, ale na pewno to była ta sprawa praw kobiet i tego, że jest niewolnictwo sprowadzane do prostytucji, no tego typu niegodziwe praktyki, które w zasadzie... I teraz tak, w związku z tym, że ta strona jest tak szacowna, dla mnie bardzo szacowna, w wielkim cudzysłowie rzecz jasna, to pierwsze pytanie dla pana doktora, który jest informatykiem, zatem zna nieźle, bardzo dobrze pojęcie prawdopodobieństwa. Proszę powiedzieć, panie doktorze, jakie jest prawdopodobieństwo, że mogłoby się udać nam w Polsce, tak jak pan wspominał kilka wypowiedzi wcześniej, stworzyć alternatywę, no światową nie, ale chociażby naszą, polską, na bazie jakiejkolwiek, ale jednak alternatywę informatyczną, platformę porozumiewania się ludzi w taki sposób, żeby Facebook chociaż w Polsce miał konkurencję. To jest pierwsze. Drugie, też chyba pytanie będzie o prawdopodobieństwo, mianowicie czy nie wydaje się panu, że trendy do scyfryzowania nie tylko Polski, ale i świata wydaje się w coraz większym stopniu. Pan wspominał, bodajże pan albo ojciec wspominali o Chinach, gdzie miliardowe społeczeństwo w zasadzie jest już totalnie inwigilowane. Ja słyszałem parę lat temu już o tym, że pani, która zachorowała, przewodniczka pewnej grupy młodzieżowej niemieckiej, oni tam już wtedy bardzo zwracali uwagę na rozprzestrzenianie się wszelkich chorób, była zdumiona i podzieliła się swoimi wrażeniami ze swoimi podopiecznymi. To była Europejka. Sprowadzono ją do jakiegoś pomieszczenia i ona zobaczyła siebie na nagraniach z różnych miast, skrzyżowanka i tak dalej, i tak dalej. Po prostu było wiadomo, gdzie jest, co robi, z kim. I ja myślę, że w kontekście tego, co pan doktor powiedział, to już wcale nie jest takie trudne dla nas, którzy jesteśmy troszkę opóźnieni w stosunku do Chin, ale może coraz mniej. Zachęca się nas do tego, żeby zakładać konta, jakieś wypłaty różnego rodzaju, najlepiej poprzez konta.
Karty lojalnościowe, te sprawy.
Tak, czyli przecież wszystko wiadomo, co jemy, gdzie kupujemy i tak dalej. Jesteśmy na talerzu. W związku z tym drugie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, pańskim zdaniem, panie doktorze, że to odniesie spodziewany, w domniemanym założeniu, spodziewany skutek stworzenia nowego człowieka, czyli cyborga, który będzie totalnie zinwigilowane. Także pierwsze, jaka jest szansa na to, że stworzymy wewnątrz Polski alternatywę dla Facebooka? Tak, proszę strzelić pirazy drzwi, to prawdopodobieństwo. I w tym samym duchu drugie pytanie, jaka jest szansa, że się uda, oby nie, ale pańskim zdaniem jaka jest szansa, jest pan logikiem jednak też. W związku z tym, jaka jest szansa, że uda się ten niecny plan, żeby nas totalnie zinwigilować i zniewolić. Dziękuję, ja przejdę na odbiór z panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, panie Dariuszu, Bóg zapłaci i prosimy pana doktora.
Odpowiedź na pytanie pierwsze jest dość prosta, bo kiedy ktoś się pyta o wartość prawdopodobieństwa, no to wyliczenie wartości prawdopodobieństwa za pomocą korelacji, potrzebujemy do tego danych statystycznych i tutaj rzeczywiście pewne posiadam. Więc taka wartość prawdopodobieństwa jest proporcjonalna i to myślę, że to jest proporcjonalność większa niż logarytmiczna do wielkości kapitału zainwestowanego w taką inicjatywę. Jeśli zainwestujemy 100 miliardów dolarów, to wartość prawdopodobieństwa będzie wynosiła około 30%. To tak wygląda i to zależy, kto ile pieniędzy przyniesie, żeby takie coś zrobić. Tylko trzeba mieć też brać pod uwagę ryzyko inwestycyjne, bo on niestety zainwestowanie tak dużych pieniędzy w jakąkolwiek alternatywę dla takiego potężnego koncernu z większym prawdopodobieństwem skończy się po prostu bankructwem. Mhm. To odpowiedź na pytanie pierwsze, a na pytanie drugie cyborg nie musi być inwigilowany. Jeśli chodzi panu o cyborga, czyli o maszynę numeryczną, to ona jako dzieło rąk ludzkich i człowieka jest przez człowieka sterowana. Natomiast jeśli chodzi panu o to, czy można zastosować system nadzoru z Chin w krajach europejskich, no to nie wolno, bo tu na straży stoi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma stosowne przepisy prawne i u nas w Europie nie wolno w taki sposób inwigilować ludzi, więc takie prawdopodobieństwo w ogóle nie istnieje. No chyba, że chce ktoś łamać prawo, a to już zupełnie poza, że tak powiem, tematem naszej audycji.
Ale nie mówimy nie. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo, witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Bolesława z Krakowa. Ja chciałam powiedzieć parę słów takich bardziej pozytywnych. Taki będzie świat, jakie wychowanie dziecka. Naczelne dotychczas były wielkie ideały ludzkości. Dobro, prawda, piękno. Dziś zaczyna dochodzić do głosu zło, kłamstwo i brzydota, druga trójjednia. Ja myślę, że jeśli programy nauczania będą oparte o prawdę, o dobro w wychowaniu, od najprostszych czynności w szkole, uczenie dziecka staranności, prawidłowości, dobrze wykonywanych czynności i uczciwości, czyli nie odpisywanie, nie podpowiadanie, tylko dziecko mówi to, co umie i jest pochwalone za to, co umie, a z nadzieją wskazane, czego nie umie. To jeszcze się musisz nauczyć, żeby w wychowaniu dziecko w szkole czuło się bezpiecznie, nawet wtedy, jeśli czegoś nie umie. I sztuka. Schiller powiedział, że sztuka jest matką wolności. Dziś sztuka jest tak zwanym Michałem. Michał to wielki archanioł, ale w potocznym języku strywializowało się tego wielkiego archanioła i sztukę do marginesu. Odpowiednia ilość godzin na śpiew, ale na piękny śpiew, na plastykę, ale drogę do piękna, do pięknych obrazów. To uważam, że daje nadzieję, że dziecko z radością nie będzie tylko siedzieć przy tablecie, tylko będzie sięgać do własnych czynności. Wielka radość dzieci. Ja jestem nauczycielem plastyki. Ja wchodzę do szkoły, a dzieci mówią, będziemy dziś malować. Mhm. I chodzi o to, żeby dziecku dać radość z wykonywania ręce, nogi. To działanie siły woli, rozwinąć w dziecku siły woli, rozwinąć radość myślenia i radość z piękna, z patrzenia, podziwiania, entuzjazm dla tego, czego się uczy. Wtedy nie będą dla dzieci groźne tablety, bo będzie dziecko wiedziało, że marnuje czas. 20 minut pobawić się tak, ale nie 4 czy 10 godzin na dobę. Tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję za tą audycję. Jestem bardzo zaangażowana, dlatego że od 50 lat jestem nauczycielem wychowawcą od poprawczaka, przedszkola, szkoły, nawet studiów wyższych, gdzie też prowadziłam zajęcia. A więc mam ogromny entuzjazm dla wychowania i wielką nadzieję, że to jest szansa dla przyszłego człowieka.
Pani Bolesławo, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy i też gratulujemy. Ja gratuluję bardzo gorąco tego zaangażowania, tego podejścia i tego, że tak no, ciągnie pani za sobą tych młodych ludzi. To jest piękne. Choć tak jak z panem doktorem, żeśmy rozmawiali w wersji telewizyjnej, jednak programy mogą być najpiękniejsze, bo programy zawsze wprowadzają ludzie, a dziś no też mówiliśmy o tym, że jednak kilka pokoleń gdzieś nam przeleciało.
Tak, pani Bolesławo, ja również bardzo dziękuję za tą piękną wypowiedź, tylko że w dużej części to niestety lista pobożnych życzeń. Muszę powiedzieć pani, że moja mama była nauczycielką też. Wiele lat pracowała w szkole, uczyła matematyki i jest mi bliski problem nauczycieli i nauczania i wydaje mi się, że tu jest podstawa problemu. Pani na to zwróciła uwagę. Programy nauczania, tak, ale te programy nauczania ktoś pisze. To, że ktoś je potem zatwierdza, to inna sprawa. Ja również bardzo bym chciał, żeby był piękny program nauczania muzyki. Piękny program nauczania plastyki, żeby dzieci ładnie śpiewały i pięknie malowały. Ba, tylko, że te programy ktoś musi napisać i ktoś wdrożyć. A programy piszą absolwenci uniwersytetów. A po absolwentach uniwersytetów, niestety, jak mówiliśmy już w części telewizyjnej, to raczej możemy się spodziewać neomarksistowskiej ideologii.
Oczywiście nie chcemy generalizować.
No oczywiście nie chcemy generalizować, ale jeśli pani broni Bolesława zwraca uwagę na ten problem, no to musimy podejść do podstaw. Program nauczania. Ktoś musi napisać i ktoś musi wdrożyć. I z drugiej strony to są dwa takie bardzo ważne fundamenty. I proszę zobaczyć, jak ministerstwo teraz próbuje na tych dwóch filarach odzyskać jakąś władzę, bo minister edukacji nie miał władzy, jak się dowiedzieliśmy ostatnio, nawet nad mianowaniem dyrektorów. Tak robiły to samorządy. A kto ma mieć kontrolę? Jak to zrobić, żeby rzeczywiście mądrzy ludzie przejęli kontrolę nad tworzeniem programów nauczania i treści nauczania? Ja w ogóle jestem zwolennikiem stworzenia na przykład narodowego programu nauczania, który by obejmował fundamentalne przedmioty, zagadnienia z tych przedmiotów i nie jakichś minimów programowych, nie jakichś strategii lokalnych, ale dużego narodowego programu nauczania, który jak w Wielkiej Brytanii obowiązywałby przez wiele lat i wyznaczałby nauczycielom odpowiednie etapy do osiągnięcia i je sprawdzał, czy zostały osiągnięte. Ale no, tutaj już widzę sprzeciw środowiska, które miałoby to wykonać. Bo tutaj są potrzebne duże pieniądze, to są potrzebne nakłady. Chyba w żadnym kraju na świecie nie udają się takie piękne koncepcje, oprócz systemu brytyjskiego, który znam, albo systemu edukacyjnego francuskiego, gdzie raczej stawiamy na elitarne szkoły, ale one są tam płatne. Płatne, elitarne, prywatne szkoły rzeczywiście kształcą na wysokim poziomie, ale są dostępne tylko dla bardzo małego procentu społeczeństwa. To jest problem zdecydowanie na następną audycję, znaczy na zupełnie inną audycję. Jak uczyć nasze dzieci w szkołach, żeby przekazywać im te fundamenty piękna, prawdy i dobra, bo ma pani rację, jak przekażemy dzieciom te fundamentalne zasady, to nie będzie nam straszny żaden ani transhumanizm, ani neomarksizm, ani inne wymysły współczesnego świata. Tylko musimy to zrobić. I już wiemy, że nie zbudujemy alternatywy dla Facebooka, bo nas na to nie stać, więc musimy znaleźć taką receptę dla młodych ludzi, która przyciągnie ich do tego, co jest wspaniałe i piękne. My na naszej uczelni realizujemy takie aktywności. My młodzież zapraszamy na warsztaty. Są warsztaty medialne. W czasach przed pandemią jeszcze były warsztaty multimedialne. Pokazujemy młodzieży ten świat z innej strony, właśnie ze strony pięknej muzyki, pięknych obrazów, ale jednocześnie zwracamy również ich uwagę na to, jak się manipuluje obrazem, żeby nie były prostymi ofiarami. Na czym polega manipulowanie treścią w mass mediach? Tego również ich uczymy. Także myślę, że na początku zaprosimy wszystkich tych młodych ludzi do nas, na uczelnie, na warsztaty i tu rzeczywiście realizujemy to, o czym pani Bronisława mówiła i to jest jedyne miejsce chyba w Polsce, w którym możemy na spokojnie takimi problemami się zajmować.
No i rzeczywiście mamy piękną młodzież, czego też doświadczyliśmy ostatnio podczas Sylwestra z wartościami Życie to coś więcej, które miał miejsce w Akademii Kultury Społecznej Medialnej. Tak jak pan doktor powiedział podczas warsztatów, nasi studenci też są świadectwem tego. Są normalnymi młodymi ludźmi, ale którzy no mimo wszystko gdzieś szukają w życiu tego czegoś więcej. I to jest piękne. I pięknie, że tak jak tutaj drodzy podczas całej tej audycji słyszycie, spotykają się też z wykładowcami, spotykają się też z takimi ludźmi, którzy przedstawiają im pewne wartości, którzy przedstawiają im i pokazują, że należy patrzeć trochę patrzeć ponad to wszystko. Panie doktorze, bo pozostały nam jeszcze 3 minuty audycji. Musimy jakoś ten temat dzisiejszy podsumować. Może właśnie, żebyśmy nie zostawili wszystkiego w czarnych barwach. Spróbujmy jakiś snop światła rzucić na ten temat.
Snop światła został zrzucony przez naszych słuchaczy, ojcze, i bardzo się z tego cieszę, bo rzeczą najważniejszą jest przy takich problemach przede wszystkim o nich wiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Jak już o czymś wiemy i wroga potrafimy dobrze zdiagnozować, tak? Nie damy się rozproszyć, zmanipulować i oszukać. Jak już tego wroga rozpoznamy, no to rozpoznamy też zagrożenie i znajdziemy rozwiązania. No przede wszystkim chronimy nasze dzieci. To jest najważniejsze przesłanie tej audycji. Chronimy nasze dzieci przed nadmiernym używaniem technologii cyfrowych. Chronimy nasze dzieci przed ideologią i chronimy nasze dzieci w szkołach przed ludźmi, którzy chcą do szkół i do uniwersytetów przejść, żeby szerzyć ideologię.
Tylko chrońmy je mądrze, to znaczy nie, powiedzmy nie i już, tylko dajmy im alternatywę, dajmy im mądrą alternatywę do tego, żeby potrafiły wykorzystać ten czas w sposób twórczy, tak jak mówiła pani.
Tak, jak najbardziej, a przede wszystkim bądźmy z tymi dziećmi i w świecie cyfrowym, i w świecie filmów, i w świecie nawet kultury, i w świecie muzeów, gdzie one chcą iść, a czasami wydaje nam się, że może być tam niebezpiecznie, że mogą być tam treści dla nich nieodpowiednie. Też nie stawiajmy szlabanu na wszystko naraz. Spróbujmy mądrze to rozeznać i towarzyszyć naszym dzieciom, towarzyszyć im, żeby w razie niebezpieczeństwa stanąć jako tarcza, a w razie treści, które są no może nieodpowiednie, wytłumaczyć, bo dzieciom bardzo wiele rzeczy możemy wytłumaczyć. Sama ochrona i samo stawianie szlabanów może niewiele pomóc, bo kiedyś te dzieci pójdą w świat, wyrwą się spod naszej kontroli, tak? I tam spotkają się ze złem. Musimy też nauczyć dzieci tego, nasze dzieci tego, aby temu złu umiały się przeciwstawiać. Ale żeby się złu przeciwstawić, to najpierw trzeba je rozpoznać. Rozpoznanie, uważam, jest najważniejszą rzeczą.
Czyli co? Idziemy do kina z naszym dzieckiem albo siadamy z nim przed telewizorem, włączamy z nim komputer i zaczynamy razem z nim grać, poświęcamy mu ten czas, ale po to, żeby mu później wytłumaczyć, że to ma niską wartość, że to
tak,
może zrobić...
No, dziecko niech się z nami przekona, że film, który oglądają jego koledzy, jest tak naprawdę bezwartościowy. Jeśli zobaczy ten film z rodzicem, nie krzywda mu się nie stanie. Natomiast może być z tego dużo dobra, bo już drugi raz takie dziecko nie będzie słuchało swoich kolegów, tak? Tylko od razu przyjdzie do taty, do mamy i się spyta, czy ten film oglądać. A telefon komórkowy najlepiej, żeby był używany do tego celu, w jakim był stworzony. Do rozmowy słownej z innymi ludźmi.
Co daj, Panie Boże. Amen. Tym optymistycznym skądinąd akcentem zakończmy naszą dzisiejszą audycję Rozmów Niedokończonych. Nowy człowiek i świat neomarksistowski. To był temat dzisiejszych Rozmów Niedokończonych. A naszym gościem był pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie doktorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję radiosłuchaczom i ojcu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.